Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Wita się z Państwem Leszek. Pozdrawiam moją żonę Elżbietę, z którą razem tworzymy zespół redakcyjny audycji dla małżonków i rodziców, która cały czas ze mną współpracuje i pomaga w tworzeniu kolejnych audycji. Moja żona i ja bardzo dziękujemy rodzinie Radia Maria za modlitwę w intencji żony. Witamy również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję, i naszego zacnego gościa, pana doktora Jacka Pulikowskiego.
Witam serdecznie.
Przedstawiać chyba wielce nie trzeba. Pan Jacek Pulikowski jest poradnikiem i właściwie tą całą wiedzę o rodzinie to czerpie bardziej nie z książek, a z kontaktu z żywymi małżeństwami, młodzieżą. Jeszcze zaczynał pod ojcem Janem Górą w górach, taki obozy.
W Hermanicach. Tak. Wielkie dzieło, które do dzisiaj trwa już 20 parę lat. Co roku są spotkania.
I właśnie rodziny, mam takie przygotowane do tego, kształtują młodzież podczas takich tygodniowych turnusów rekolekcyjnych w górach.
Tak, już ta młodzież kiedyś, która chodziła w takie wzrostu, nie wiem, do kolan sięgająca, dzisiaj również prowadzi te spotkania. Młodzież, dzieciaki, które tam były ze swoimi rodzicami, dzisiaj przejmują prowadzenie spotkań. Tak już jest jakby trzecie pokolenie tak naprawdę w życie wchodzi.
I wiele książek, no zresztą niektóre powstały po naszych audycjach Boży Ład w rodzinie. Zaowocowało. Warto być ojcem. Najważniejsza kariera mężczyzny. I tych książek się trochę pojawiło. I mają wzięcie. Dzisiaj mamy temat wychowanie córek, bo mówimy tak o wychowaniu dzieci, ale no właśnie szczególny przypadek są synowie i są córki. Synowie łatwiej ten kontakt z tatą nawiązują, a właśnie tu jest rola ojca bardzo ważna, bo łatwiej uciec do majsterkowania z synem niż wgłębiać się w jakieś sytuacje kobiece, których no czasami nie za bardzo my jako mężczyźni rozumiemy, a tymczasem ojciec musi być bardzo blisko duchowo z córką, żeby pomóc jej wzrastać i odpowiednio ukształtować się jako, żeby była jako dojrzała kobieta wartościowym człowiekiem i dobrym chrześcijaninem i dobrą ewentualnie żoną czy dobrą zakonnicą. Wszystko to jest kwestia i posłuszeństwa i jakiegoś rozeznania Bożego planu względem siebie, i tata ma tutaj bardzo dużo do powiedzenia. Oby każdy tata stanął na wysokości zadania. Wychowanie tak, córek, zadania ojców.
Dziękuję w ogóle za ten temat, bo mnie zmusił do pewnego uporządkowania myśli i doświadczeń z życia, bo wychowywaliśmy z żoną wspólnie dwie córki. Mogę powiedzieć, że z sukcesem, tak, obie już są dorosłe. Jedna już żyje w małżeństwie, druga jeszcze mieszka, albo raczej pomieszkuje z nami, bo tak zaangażowana w różnych duszpasterstwach, że na dom wiele czasu nie ma, ale jesteśmy szczęśliwi i dumni z tego, jak nasze córki wyrosły, ale też mam trochę doświadczeń takich relacji, niestety czasem połamanych, ojciec, córka, z poradnictwa, także no, tego materiału do refleksji nazbierało się wiele. Natomiast jeżeli mamy w ogóle powiedzieć coś o wychowaniu, to ja bym chciał podzielić to refleksję na dwie części. Wychowanie w ogóle i wychowanie w szczególności córek, tak, bo nie możemy zgubić pewnych rzeczy podstawowych, żeby to nie było chodzenia po peryferiach, tak? Co mam na myśli? Bo jeżeli mówimy o wychowaniu w ogóle, to musimy postawić pytanie o cel. Zresztą jakiekolwiek działanie rozumny człowiek podejmuje, zawsze musi zastanowić, jaki jest tego cel. Wielokrotnie uczestniczyłem w dyskusjach, gdzie poważnie skądinąd, tak przynajmniej z tytułów naukowych wynikało, rozmówcy mówili, my nie mamy czasu, my musimy realizować ustawę, my musimy coś tam, my program, my mamy zadania, my nie możemy się zastanawiać nad celem. To już jest bardzo podejrzane dla mnie. A więc co jest celem wychowania w ogóle i co jest celem wychowania dziewczyny, dziewcząt? Oczywiście najkrócej mogę odpowiedzieć na te pytania dwoma słowami, że celem wychowania w ogóle jest szczęście, bo człowiek jest stworzony do tego, żeby był szczęśliwy, wychowanka, dodajmy dalej szczęście tu na ziemi, przechodzące w szczęście wieczne w zbawienie. To jest cel wychowania, tak? Mamy w tym pomóc, tak? Nie możemy tego sami jako rodzice załatwić, ale mamy do tego podprowadzić nasze dzieci. Natomiast wychowanie dziewczyny to jest wdrożenie jej w gotowość, zdolność, gotowość, pragnienie również macierzyństwa. Co wcale nie jest dzisiaj proste, bo świat oczywiście bardzo próbuje dziewczyny odciągać od takiej wizji. Raczej je namawia do kariery bizneswoman w przemyśle zbrojeniowej, która rzekomo ma dać im szczęście, co oczywiście prześmiewam się w tej chwili, ale wcale nie jestem daleki od prawdy, pokazując, jak świat kusi dziewczyny różnymi karierami, ukazując rodzinę jako taką kulę u nogi w karierze, prawda? Tak więc dla rodziców szczęście ich dzieci, takie dobrze rozumiane szczęście i przechodzące z czasem, coś zmierzające ku zbawieniu, to jest największe szczęście, bo to jest dowód, że osiągnęliśmy sukces wychowawczy, prawda? Natomiast zagubienie dziecka w życiu każdego dziecka jest tragedią rodziców i to wszystkich rodziców, niektórzy nawet do końca z tego nie zdają sprawy. To mówi przypowieść o pasterzu i zagubionej owcy, prawda? Jeżeli jedna owieczka się gubi, pasterz zasuwa, musi znaleźć tą jedną, musi mieć komplet. I tak samo jest z rodzicami. Nawet gdyby rodzice powiedzieli, że mnie nie obchodzi, jest dorosły, bo może robić co chce, to gdzieś tam głęboko w sercu siedzi los wszystkich dzieci. Także wychowanie dla dzieci jest fundamentalnie ważne, bo ma je doprowadzić do szczęścia, ale dla rodziców jest równie fundamentalne ważne, bo tak naprawdę wynik wychowania idzie z nimi dalej, z rodzicami w życie, nawet po odejściu dzieci z domu, bo jest podstawą szczęścia rodziców. Jeżeli, mówię, jedno z dzieci się zagubi, nie będziemy do końca życia szczęśliwi. I teraz w tym ogólnym spojrzeniu, wychowanie do szczęścia, jakie tam elementy, na jakie elementy chciałbym zwrócić choćby w kilku słowach uwagę. Pierwsze, żeby nasze dzieci miały właściwą wizję szczęścia. Dlaczego to jest takie ważne? Bo świat nam podsuwa fałszywki, tak? Te słynne zdanie, które naprawdę wpada w ucho i naprawdę wydaje się atrakcyjne. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne mają raj na ziemi. Oczywiście te niegrzeczne mają piekło na ziemi po krótkim czasie zabaw, nie wiem, alkoholowo-narkotyczno-seksualnych czy jakich tam jeszcze. Natomiast brzmi ładnie, pociągająco. Dzisiaj coraz więcej ludzi wierzy, że świętość, czyli tak naprawdę przeznaczenie człowieka jest nudna, że porządność jest nudna, że łajdactwo jest fajne. I w takim świecie wychowujemy dzieci. Musimy się temu przeciwstawić, żeby nasze dzieci pragnęły, no mówiąc najprecyzyjniej, choć może się to wydawać komuś górnolotnie, ale to jest bardzo realnie, żeby nasze dzieci pragnęły czystości w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dla mnie czystość to jest bycie tym, kim być powinienem, dla wierzącego bycie tym, kim chciał mnie mieć Pan Bóg, do czego mnie stworzył. On najlepiej wie, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie szczęściorodne, szczęściodajne. I w związku z tym ja powinienem pragnąć bycia takim, jakim on chciał mnie mieć. I to dotyczy nie tylko oczywiście sfery seksualności, to się oczywiście narzuca, bo tą czystość najczęściej używamy w tym kontekście, ale w ogóle bycie tym, kim być powinienem jako człowiek, jako stworzenie Boże, do tego o takiej czystości powinienem marzyć, a świat nam mówi, że ona jest niefajna, nieatrakcyjna, że łajdactwo jest fajne. I żeby móc wychowywać dzieci, trzeba im ukazać system wartości. Co znowu świat nam robi krecią robotę, bo ciągle nam wmawia, że trzeba dzieciom przedstawić wszystkie możliwe wersje i żeby ono sobie samo wybrało. To nie ma nic wspólnego z wychowaniem. Mamy ukierunkować dziecko naprawdę, na prawdziwą wersję. Jest tylko jedna prawda, jest obiektywna prawda i są wartości prawdziwe i są wartości fałszywe. Prawdziwe wartości są opisane, prawdziwe wartości, czyli te, które przynoszą szczęście człowiekowi, są opisane w dekalogu. I napisane jest nie zabijaj nie dlatego, żeby zabrać komuś radochę zabijania, tylko dlatego, że to nie leży w naturze człowieka. Zabijanie nie leży w naturze człowieka. Człowieku, jeżeli będziesz zabijał, zniszczysz sam siebie, nie będziesz sobą, nie będziesz szczęśliwy. To tak samo to dotyczy do cudzołóstwa, kradzieży i tak dalej, prawda? W dekalogu jest skodyfikowany taki drogowskaz do szczęścia. Jeżeli będziesz w czystości żył, czyli będziesz tym, kim być powinieneś, czyli nie będziesz występował przeciwko swojej własnej naturze, a to są właśnie przykazania, określają, co jest naszą naturą, a co nie jest, to będziesz szczęśliwy. I czyli trzeba by ukazać ten świat wartości tak atrakcyjnie, żeby dziecko chciało za nim pójść. No to jest dzisiejszy ogromny problem, bo zło jest bardzo kuszące i bardzo kolorowo reklamowane. I jak wobec tego rodzice mają o tym świecie wartości przekonywać? No własną postawą. Jeżeli sami żyją tymi wartościami i są szczęśliwi, dodajmy, bo tak musi być. Jeżeli rodzice są nieszczęśliwi, to są antyświadectwem dla dzieci. Jeżeli rodzice żyją przykazaniami, żyją również wiarą i praktykami religijnymi i są szczęśliwi, no to nie ma lepszego argumentu dla dzieci, że tą drogą warto iść. Generalnie mamy zmierzać do tego, żeby dziecko tą wizję szczęścia, którą daje rzeczywiście czystość i świętość, żeby przejęło od rodziców, ale żeby wreszcie wybrało ją samo, tak? Bo przez jakiś czas nawet wiara w Boga jest na mandacie rodziców, tak? Dziecko wierzy, bo rodzice wierzą. Ale mamy być tak wiarygodni, my jako rodzice, najpierw sami wewnętrznie przekonani, a potem świadczący o tym, żeby dziecko dorastając wybrało my, ja chcę tak jak mama i tata wierzyć, ja chcę tak żyć przyzwoicie. I to jest największa rola świadectwa, tylko żadne gadanie, żadne pouczanie, moralizowanie nie zastąpi oczywiście, nawet na pewno nie jest w stanie poprzez moralizowanie. Człowiek, który sam nie żyje zgodnie z przykazaniami, zachęcić do przykazań, raczej je obrzyć. Ale jest jeszcze jeden, czyli jeden element, żeby dziecko zatęskniło za tym, co naprawdę przynosi mu szczęście, czyli zatęskniło za swoją świętością i za czystością w szerokim tego słowa znaczeniu. Ale drugi jest problem, równie dzisiaj ważny, bo te tęsknoty świat próbuje dziecku wykraść w inną stronę, żeby dziecko miało wolę wypełnić to, do czego zatęskniło. To jest ogromnie poważny problem, kształtowanie woli, problem wychowawczy. I niestety świat nie pomaga w tym znowu. Ja pamiętam, pewnie Leszku też jeszcze pamięta, że w naszym dzieciństwie to w poście i adwencie nikt w szkole nie jadł cukierków, prawda? Dziecko, no nikt nie częstował na imieniny cukierkami, jak miał tam gdzieś tam w lutym czy w grudniu. No bo wiadomo, że nikt nie przyjmie, ponieważ wszyscy się umartwiają. Może komuś się to wydawać śmieszne, ale umiejętność odmówienia sobie cukierka, za nią idzie potem umiejętność odmówienia sobie przyjemności, która jest zła, niszcząca. A jak ja sobie nawet cukierka nie potrafię odmówić. Dzisiaj w adwencie, proszę zauważyć, to nie jest przypadek. W adwencie mamy kalendarze adwentowe i dziecko musi codziennie zjeść czekoladkę. Bo to jest kolejny dzień, numer. I my, katolicy rodzice, oczywiście to kupujemy dzieciom, bo to jest takie fajne, dziecko sobie zje czekoladkę codziennie. Już się przybliża do Bożego Narodzenia, no robimy nawet ideologię. Ale proszę zauważyć, czy to nie jest diabelska robota, żeby dzieciom odebrać nawet to drobniuteńkie umartwienie nie zjedzenia cukiereczka, prawda? Dzisiaj jak dziecko w klasie odmówi przyjęcia cukierka, no to jest obciach. To jest, nikt tego nie rozumie. Śmieszne jakieś takie, prawda? A więc jakakolwiek asceza, jakiekolwiek umartwienie, jakiekolwiek wyrzeczenie w dzisiejszym świecie, no nie jest proste, żeby dzieciom pokazać, że to jest sensowne w ogóle, żeby dziecko tego zapragnęło to robić. To oczywiście tylko przykład rodziców. Jeżeli to potrafią sobie w sposób rozumny odmawiać rzeczy, to dziecko też potrafi. A jeżeli rodzice nie potrafią, jeżeli tata musi mieć wszystkie gadżety, jeżeli tata musi wszystkie obejrzeć rzeczy w telewizji, musi zagrać we wszystkie gry, które tam ma pod ręką, no to nie łudźmy się, że synek zatęskni za jakąkolwiek ascezą. Tak więc, owszem, na pewnym etapie tym wcześniejszym życia można w dziecku wyrabiać pewne nawyki. To jest i nawyk modlitwy, to jest nawyk również zachowania się przy stole, czy zachowania się w kościele. Ale z czasem dziecko ma ćwiczyć wolę i robić rzeczy dobre, dlatego, że tak powinno postępować, tak powinien postępować człowiek, a nie dlatego, że rodzice mu wleją albo dadzą nagrodę, jak się zachowa dobrze, prawda? Albo wleją, jak się zachowa źle. A więc trzeba, i to jest chyba najważniejsza rzecz, którą chciałem o tym ogólnym wychowaniu powiedzieć, bo zapomniany zupełnie teren, że nie tylko trzeba pomóc w kształtowaniu woli, zachęcić do kształtowania woli w dziecku, żeby wręcz doprowadzić dziecko w pewnym momencie do tego, by ono podjęło decyzję o świadomym wychowaniu samego siebie, o samowychowaniu. Słowo zostało wykreślone ze słownika, a to jest, nikt z nas nie osiągnie dojrzałości, a więc nie będzie w pełni człowiekiem, a więc nie będzie szczęśliwy po prostu, jeśli kto nie podejmie świadomego trudu wychowania samego siebie, prawda? tak jak powiedziałem, słowo wykreślone ze słownika. Na czym polegał geniusz w scoutingu? Między innymi na tym, że stawiał wymagania i na przykład chłopacy brali do plecaków kamienie i szli w góry. Powiedzmy dzisiejszym chłopcom z pubu, żeby odeszli od meczu albo z kufra z piwem, żeby wzięli po 20 kilo kamieni i poszli w górę. No chłopie, daj sobie spokój. My, kamerki na stokach, o tam jest śnieg, tam jest błoto, coś tam już się dzieje, a tam jeszcze nic. No i koniec, po co się tam będę łaził? Zabicie ducha w ludziach jest dzisiaj dość powszechne niestety. I przeszliśmy na aktywność przy komputerze, aktywność 10 palców, prawda? Nie ma nawet zwykłej wydolności fizycznej, która w poprzednich pokoleniach była znacznie, znacznie wyższa. I to również powinno być terenem trudu samochowawczego. Gdyby chłopak się zmusił, no akurat powiedziałem chłopak, mówimy o dziewczynach, ale powiedzmy, już powiedziałem chłopak, się zmusił, żeby kilometr dziennie przed nocą przebiec. Nawet wtedy, kiedy mu się nie chce. Właśnie wtedy, kiedy mu się nie chce. On by hartował ducha, nie tylko ciało. Dziewczyna też może się do wielu rzeczy zmuszać. Ja pamiętam, przejęty wychowaniem, długo czekaliśmy na pierwsze dziecko i nasza najstarsza, pierworodna Marysia miała, nie wiem, może 11-12 lat. Ja już widzę, no już zaczyna się robić dorosła. Takie poważne rozmowy, no i właśnie takie wdrożenie w samowychowanie. I dziewczyna, no dziecko, tak wystartowała, że ja byłem zdumiony. A potem troszkę odpuściłem i nagle zaczęło się luzować, prawda? Więc i dziecko naprawdę na mało nastoletnie może podjąć piękny trud wychowania samego siebie, podjąć, to nie chodzi o same umartwienia, chodzi o zmuszanie siebie do rzeczy dobrych, odmawianie sobie czasem rzeczy, no najpierw złych, ale również czasem dobrych, a tak chociażby dla treningu, a może w piątek nie jeść cukierków, czy nie oglądać filmów ulubionych w telewizji, prawda, czy tam na wideo. W tym procesie samowychowania najpierw trzeba się poznać. To jest to osobną audycję można by zrobić na temat samopoznania, na temat udziału innych ludzi, a nawet wrogów w tym samopoznaniu, bo ich opinie też są dla nas bardzo ważne. Potem po poznaniu, po obserwowaniu siebie, poznaniu, akceptacja siebie, ogromnie ważny element. Też rodzice w tym mogą bardzo pomóc lub przeszkodzić. Dziecko, które jest zamianowane przez grupę rówieśniczą jako byle jakie, Ono się czuje byle jak i rodzice mogą to odwrócić. Jesteś księżniczką, nie daj się tamtym jakimś poglądom głupich, niedojrzałych kolegów, tak? Jesteś najwspanialszą księżniczką na świecie, ale to tata może zrobić, tego nie zrobi nikt inny tak naprawdę. W każdym razie akceptacja siebie również z płcią, siebie dziewczyny, bardzo wiele dziewczyn w Polsce w okresie dojrzewania ma kłopoty z akceptacją siebie w roli kobiety. Owszem, jestem już kobietą, to już będę, ale facetom to jest lepiej być na świecie. Ona ma się ucieszyć, że będzie kiedyś mamusią, prawda? I to zostaje jeszcze u sporego procentu studentek, które gdzieś tam wzdychają, że chłopakom to lepiej jest być. Inna rzecz, że być może świat stwarza takie warunki, stwarza świat medialny, że się wydaje, że lepiej być chłopakiem, prawda? Natomiast żaden z nas nie nakarmi piersią, żaden z nas nie urodzi, żaden z nas nie będzie spijał tych cudów macierzyństwa, prawda? Które niestety się dziewczyną obrzydza. A więc ma zaakceptować siebie, a potem podjąć trud, żeby zapanować nad sobą, żeby siebie w końcu posiadać. Bo dopiero wtedy tak naprawdę można siebie dać w miłości, a człowiek jest stworzony do miłości. Czy on siebie da najpowszechniej w małżeństwie, jako żona, w pełni siebie posiadająca, oddaje siebie w miłości, poświęca się dla rodziny, dla męża, dla dzieci. Czy jako dojrzała kobieta ona się odda bezpośrednio Chrystusowi poprzez życie konsekrowane, prawda, wstąpi do zakonu? Czy będzie jeszcze jakąś inną działalność robiła? To już jest jej wybór, ale zawsze to ma być jakaś działalność, jakieś matkowanie. Każda siostra zakonna ma być matką, każda matka ma być matką, nawet ta, która nie urodził własnego dziecka. Ma matkować, bo to jest przeznaczenie kobiety. Więc najpierw trzeba siebie posiąść, żeby móc siebie ofiarować w miłości. Niestety bardzo wielu ludzi nie posiada siebie w elementarny sposób i żeni się i za mąż wychodzi. No i potem się dziwią, że nie udała im się miłość, prawda? Skąd jest taka lawina rozwodów? No, ludzie niedojrzali, próbują budować dojrzałą relację. Ale sami siebie jeszcze nie posiedli, sami nad sobą nie panują, nawet w sensie dosłownym nie panują, bo są nałogowcami, tak? Czy to będzie uzależnienie od jakiegokolwiek używki, czy uzależnienie od seksu, czy nawet od jedzenia uzależnienie. Czego uzależniony od czegokolwiek, nie jest wolny, nie może być w pełni szczęśliwy i nie może siebie w pełni dać. i potem jako rodzic też będzie kulawy, no bo przecież dziecko widzi, że on nie panuje nad sobą, więc jak żądać od dziecka trudu samowychowania i pełnego panowania nad sobą, jeśli samemu się nie panuje. To idzie w pokolenia niestety. I wreszcie osobnym takim elementem ogólnego wychowania, ciągle mówimy o tym wychowaniu jeszcze nie dziewczynek, a za chwileczkę już do tego dojdziemy, no to jest kształtowanie relacji z Bogiem i korzystanie z łaski. Bo z jedną sprawą jest trud samowychowania, a drugą sprawą jest łaska. Łaska nam nie zastąpi samowychowania, ale bez łaski my nie dojdziemy do pełnego sukcesu, do pełnej świętości, do pełnego panowania nad sobą. Tego niektórzy nie wiedzą i bardzo cierpią, bo próbują własnymi siłami dojść do doskonałości i nawet uczciwie próbują, natomiast skazani są na niepowodzenie. I zawsze mam dylemat, jak mnie pytają, jaki jest procent między trudem własnym a łaską. Nie wiem, ale mam taki kawał, który może opowiem, który bardzo mi się podoba. Ta starsza pani już dożyła swoich lat uczciwie, przeszła na drugą stronę, zobaczyła wejście do raju, no to prosto kieruje kroki, pewnym krokiem idzie do raju, a święty Piotr zatrzymuje, mówi chwileczkę. Tutaj obowiązuje punktacja. Jaka punktacja? No punktacja, co dobrego zrobiłaś? No jak to, co? Byłam uczciwą żoną, matką całe życie. No dobra, 10 punktów, co jeszcze? No jak co jeszcze? No co jeszcze dobrego zrobiłaś? No wychowałam trójkę dzieci, syn jest księdzem, takim uczciwym, dobrym, oddanym dla ludzi. No ładnie, 5 punkcików dodatkowych. Co jeszcze? Jeszcze? Opiekowałam się chorą sąsiadką, całkowicie bezinteresownie, odnosiłam jej obiady, sprzątałam. No bardzo ładnie, 1 punkcik. Święty Piotrze, a ile tych punktów potrzeba? No 10 tysięcy. Jezu, pomóż. Wystarczy. Więc z jednej strony mamy się trudzić, ale z drugiej strony możemy liczyć na nieskończone miłosierdzie, tylko nie wolno liczyć na miłosierdzie w zamian za własny trud. Bo to już jest grzech niewybaczalny przeciwko Duchowi Świętemu właściwie, prawda? Więc mamy się starać, ale też mamy świadomie uciekać się do łaski i prosić o wsparcie. I wszyscy, którzy proszą, otrzymują. I tu widziałem tak cudowne przypadki. Naprawdę wyjścia na prostą ludzi, którzy wydawałoby się, że z takiego dzieciństwa, z takiej traumy, w jakiej się znaleźli, że to nie ma wyjścia. Psycholog żaden by nie dał szans. A jednak człowiek nawrócony z jednoczesną decyzją trudu pracy nad sobą, no może wszystko. Nie ma takiej sytuacji, w której nie można powrócić do pełnej świętości. Zresztą nie byłoby uczciwe wezwanie powszechne do świętości, gdyby ktoś był skazany na to, że nie może się nawrócić. Prawda? Mamy przepiękne przykłady w Piśmie Świętym, chociażby jawnogrzesznica, prawda, staje się największą świętą, pierwsza, której się Chrystus pokazuje po zmartwychwstaniu, no to chyba największa, wybrał właśnie ją, prawda? Mamy już w historii późniejszej, no chociażby święty Augustyn, rozrabiaka, drań, podobno się z kolegami ścigał, kto największe świństwo zrobi. Takie sobie zawody urządzali. I tenże święty nawraca się w wieku tam 30 kilku lat prawdopodobnie i mówią niektórzy, ale fajny święty. Najpierw sobie poużywał, a potem się nawrócił, jest świętym. Tylko co on powiedział, jak się nawrócił? Żałuję każdego dnia, kiedy byłem daleko od Chrystusa. Nie zazdrośmy świętemu Augustynowi tego naużywania, bo wtedy cierpiał i niszczył siebie. Dopiero jak się nawrócił, dopiero odzyskał pełnię szczęścia. I nam tak niestety świat wmawia, że to łajdactwo jest fajne, że po trosze wszyscy uwierzyliśmy. I trzeba z tym walczyć po prostu. I to też trzeba z tym o czystość, często trzeba walczyć w głowach naszych i sercach naszych dzieci, bo są śmiertelnie zagrożone. Czystość dla wielu jest śmieszna, jest nie dzisiejsza, jest nierealna również. Tymczasem jest to konkretny program na życie, prowadzący do pełni szczęścia. I teraz specyfiką wychowania dziewczynek jest to, że to jest wychowanie do macierzyństwa. A więc kiedyś my się z tego śmialiśmy, dzisiaj się ludzie śmieją. Kiedyś było specjalistyczne wychowanie dziewczyn i tam była szkoła gospodarstwa domowego. Uczyły się prac, cerować, prasować, prawda, wyszywać, haftować, śpiewać, kołysanki, jest tam parę innych rzeczy. Komuś się to wydaje śmieszne? Może są dzisiaj inne wyzwania, bo pewne rzeczy już robią automaty za nas, ale tak naprawdę idea, żeby kobietę wychować do ról kobiecych, była piękna i mądra. Dzisiaj nam się wmawia, że nie ma ról kobiecych i męskich. No są. Przy malutkim dziecku kobieta jest niezastąpiona i jeżeli w kobiecie, w dziewczynie zagłuszy się te odruchy macierzyńskie, jak ja widzę dziewczyna, która mówi, no pracuję, gdzie pracujesz? W przedszkolu. Z taką znudzoną miną, jakby ją na Sybir wysłano. No to już współczuję tym dzieciom. Ale co się musiało stać w tej dziewczynie, która jest tak oburzona na świat ludzi, Pana Boga, że ona w przedszkolu pracuje, prawda? że nie tryska radością, że ma tyle dzieci, nie ma jeszcze własnego, ale ma tyle dzieci, prawda? I to jest dzisiaj bardzo wielkie wyzwanie dla rodziców, żeby wbrew światu wychować dziewczynki do tęsknoty, do macierzyństwa. I myślę, że tutaj przede wszystkim to jest postawa mamy. Marzena z lubością opada taki przykład, który są z literatury wydobyła, ale rzeczywiście przykład jest piękny. Jak dwie dziewczynki takie trzyletnie bawią się laleczkami i jedna mówi do drugiej: droga pani, jakie to kłopoty z tymi dziećmi, same zmartwienia, to już naprawdę przekracza moje możliwości. A druga mówi: no tak, ale jakie to szczęście dla matki. Prawda? Można bez pudła powiedzieć, jaki nastrój panuje w domu pierwszej dziewczynki, jak i w drugiej. Prawda? Że jest, oczywiście, że jest utrudzenie. Nikt nie mówi, zwłaszcza mężczyzna nie powinien mówić, że nie ma utrudzenia. Jest wielki trud wychowania dzieci. Tylko żeby ten trud nie przysłonił szczęścia. Tak jak przepięknie mówił świętej pamięci profesor Fijałkowski, że oczywiście jest ból rodzenia. Nawet jest w Piśmie Świętym powiedziane, w bólu rodzić więcej, rodzić będziesz. Ale ponadto może być radość przekazania życia. I te kobiety, które on, prekursor szkoły rodzenia, uczył, przygotowywał do porodu małżeństwa, nie tylko kobiety, małżeństwa przygotowywał, to one bezpośrednio po porodzie, relacjonując, mówiły o trudzie, o trosce o dziecko, a nie mówiły o bólu. A inne się koncentrują na bólu i czują tylko ból, prawda? Jeszcze raz mówię, przepraszam panie, ja nie chcę jako mężczyzna mówić, że to nie boli. Nie. Tylko, że nie to jest najważniejsze. Że powinna przez to przebijać radość przekazania na świat nowego życia, wydania nowego życia. Natomiast jest bardzo ważne, jak te dziewczyny zachęcić do macierzyństwa, jak je zachwycić macierzyństwem, jak spowodować, by one zapragnęły tego całą sobą, żeby uwierzyły, że to, co naprawdę im daje szczęście, było szczęścią, było rzeczywiście ich tęsknotą. No więc możemy dosyć dużo jako rodzice. Oczywiście co innego może zrobić mama, co innego tata. Na tym, co robi mama, to ja się trochę mniej znam, choć oczywiście podglądałem i widziałem te rozmowy. Mama jest troszkę lepsza jakby sytuacji, bo nawet sytuacja konieczności przygotowania nawet higienicznego na dojrzewanie, prawda, na chociażby na miesiączki i tak dalej, jest pretekstem do rozmowy w zdecydowanej większości rodzin i jest wytwarza się taka nić między mamą a córką, oby się wytwarza, normalnie się wytwarza, prawda, nić porozumienia i mama, która się raduje swoim macierzyństwem, przekaże to córce, niejako przez skórę. Nie musi wielkich wykładów robić. Może również zarażać tym radością macierzyństwa już malutkie dzieci. Ja pamiętam, jak nasza, no nie wiem, dwuletnia Marysia trzymała z dumą na rękach. Ja się pewno, że się baliśmy jej dawać na ręce. Oczywiście siedziała jakiś tam w foteliku, miała położonego na siebie jeżyna, ale ona go trzymała sama, nikt nie dotykał. No i ona była dużo, podawała pieluszki i robiła różne takie inne czynności przy młodszym rodzeństwie. I to zresztą widać bardzo wyraźnie, że te dziewczyny, które wychowują się w licznym rodzeństwie, zwłaszcza te starsze, one właśnie kończą tamte 18-20 lat i one już mogą rodzić dzieci. One są w pełni gotowe do funkcji matkowania, prawda? Mało tego, bardzo często są tego spragnione. Mimo, że jako dzieci były często utrudzone tą opieką nad młodszym rodzeństwem, to jednak to można się tym zarazić. Jeżeli mama jest radosna w tym macierzyństwie, to się tym zaraża. Ale chciałbym trochę więcej powiedzieć o tacie. I zresztą w ogóle jeszcze jedna ogólna rzecz. Jak nasze dzieci zabezpieczyć przed światem, który w sposób nieprawdopodobny ingeruje nam w wychowanie i próbuje nam wyrwać dzieci z prawdziwego świata wartości. Pierwsze, co możemy dzieciom dać, to pewność miłości między tatą i mamą. I to jest rzeczywiście podstawa poczucia bezpieczeństwa u dzieci. Dzieci nie muszą widzieć cukierkowej miłości, że nigdy się rodzice na siebie nie zdenerwują czy nie pokłócą, ale dziecko ma mieć absolutną pewność, że tata z mamą będą razem do końca życia. I nawet to trzeba otwartym tekstem czasem powtarzać, bo to jest podstawa poczucia bezpieczeństwa. Rozwód jest, i to badania potwierdzają, większą tragedią dla dziecka niż śmierć jednego z małżonków, z rodziców, tak? Bo jak tata umarł, czy mama umarła, to kochali się rodzice do końca życia. Gdy tata z nieba, czy mama z nieba mogą nadal uczestniczyć w wychowaniu, tata, który odszedł do innej kobiety, nie może. jest, to jest zapadnia pod nogami, dziecko traci w ogóle poczucie sensu życia bardzo często. Zresztą próby samobójcze u dzieci też w takich sytuacjach się często zdarzają. Tak więc mówienie o rozwodzie bez krzywdy dla dziecka jest fikcją i ja często powtarzam bardzo twarde zdanie, że ten, który był inicjatorem rozwodu, kto na niego się zgodził, traci prawo do mówienia, że kocha dzieci. Owszem, czasem można orzec rozwód bez zgody, tak? Czasem wydaje się sytuacja beznadziejna, tak, ale istnieje instytucja separacji, która dziecku jeszcze da jakąś nadzieję. Są osobno, nie wchodzą w nowe związki, bo to prawnie jest niemożliwe w przypadku separacji i tata wyzdrowieje, czy mama wyzdrowieje i do nas wróci. Natomiast odejście, wejście w nowy związek, to jest dramat, który już jest takim ostatecznym dramatem. Zresztą jak dzieci bardzo mocno przeżywają to naruszenie relacji między rodzicami, tu znajomi opowiadali niedawno, trójka dzieci, najstarsze 6-letnie, i no, dzieci już spały, pokłócili się o coś wieczorem, no po prostu podniesione troszkę głosy, ale żadnych tam rękoczynów ani tragedii nie było, nikt o rozwodzie nie myślał, no o coś się pospierali. I o 12 w nocy staje zapłakany 6-latek i pyta, dlaczego wy się rozwodzicie, prawda? W ogóle takie słowo nie padało. Powietrze jest przesycone rozwodami. Jak ja chodziłem do szkoły średniej, to w naszej klasie było 40 chłopa i wszyscy mieli rodziców, jeden nie miał, bo tata umarł. A wszyscy pozostali mieli rodziców w domu, prawda? Na 40, a dzisiaj w klasie na 40 to połowa nie ma rodziców, prawda? Samotnie wychowywanie i tak dalej. Nie jest to ich wina, ale to są okoliczności, które nam rodzicom mówią, nasze dzieci spotykają się z dziećmi ludzi rozwiedzionych, wobec tego my mamy ich zapewniać, że my nigdy się nie rozjedziemy. To jest nasz obowiązek względem dzieci. Mamy to również pokazywać, przytulając się, mówiąc miłe rzeczy sobie na oczach dzieci, czy nawet smoknąć mamę, czy tatę przytulić. To jest potrzebne, żeby dziecko miało pewność, że rodzice się kochają, bo dziecko tak to odbiera. Tak więc nienaruszalna miłość między tatą i mamą jest podstawą poczucia bezpieczeństwa. Natomiast relacja z mamą ułatwia z mamą, która kocha być mamą. Mamą, która raduje się swoim macierzyństwem, zaraża córkę właśnie tą tęsknotą do matkowania, czyli do właściwej drogi. Owszem, tata też może w tym pomóc, jeżeli pięknie traktuje mamę. Jeżeli na oczach dzieci no po prostu dobrze się odnosi do mamy. Na rękach ją nosi, mówiąc przenośni, czule, serdecznie i tak dalej, prawda? Więc to tata może dać do dziecku, córce, żeby chciała być kiedyś mamą. Natomiast tata ma ważniejsze zadanie, może nie ważniejsze, ale równie ważne zadanie. Tato ma mieć dobrą relację z córką. Przyzwoity ojciec, który ma dobrą relację z córką, wypełnia funkcje, których nikt inny wypełnić nie może. Żadna mama tego nie wypełni. Po pierwsze, mianuje córkę na prawdziwą kobietę. Jeżeli ojciec jej nie zamianuje, będzie szukała tego zamianowania w objęciach chłopaka w wieku nastolatek. Po drugie, ojciec, mając dobrą więź z córką, jest takim wzorcem, za którym ona chce pójść. I za tym idzie związek z całym światem wartości domu rodzinnego. Jeżeli dziecko jest związane z przyzwoitym ojcem, to automatycznie nie odejdzie od Boga, nie odejdzie do sekty, nie odejdzie w narkomanię czy w jakieś grupy przestępcze i tak dalej. I to są badania na ten temat bardzo poważne, które pokazują jednoznacznie. Najsilniejszym czynnikiem utrzymania dzieci w świecie wartości domu rodzinnego, niezbuntowania się, jest dobra relacja z przyzwoitym ojcem. Powstaje poważny problem wobec tego, jak to zrobić, żeby ta relacja była. Jak być przyzwoitym, no to jest osobny temat, ale nie da się tego udawać, tak? Trzeba być przyzwoitym i koniec, prawda? I to też powinno być motywem dla nas rodziców, że nie oszukamy naszych dzieci. Dzieci wiedzą, co jest naszym światem wartości i jak żyjemy. I tego się nie da ukryć, udawać. I teraz jak budować tą więź z córką? No oczywiście budować od urodzenia. Czasem prowadzą ludzie, gdy im córka 20-kilkuletnia się gubi i mówią, panie, co mam robić? No co mam powiedzieć? Cofnąć się o 20 parę lat? I przytulać dwulatkę? No tak, ale na to już w tej chwili za późno. Wtedy to już czasem jest tylko i aż modlić się. Ale do tego jeszcze, mam nadzieję, zdążymy dojść. Otóż dotyk. Dotyk ma niesamowitą moc budowania więzi I podobno najbardziej wrażliwy na dotyk mężczyzna na świecie jest mniej wrażliwy na dotyk od najmniej wrażliwej na dotyk kobiety. Jest taka dysproporcja. No to jest właśnie ten, to czucie, które jest najbardziej się rozjechali mężczyźni od kobiet. A więc to dotyk jest dla córek podstawowym narzędziem komunikowania, że jest ważna, że jest kochana i budowania więzi. I mądre matki wkładają w ręce ojca dziecko do kąpieli. I to już jest ogromna porcja dotyku. Nawet nieświadomie. My nawet nie musimy tego wiedzieć, by kąpiąc dziecko, zresztą też to bardzo pięknie wychodzi w badaniach, że ojcowie, którzy kąpią dziecko, mają dobre relacje z nastolatkami, a ci, którzy tego nie robią, mają gorsze. Prawda? Bo się nadotykali tego dziecka po prostu. Oczywiście świat nam, widząc moc dotyku, próbuje ten dotyk zabrać. Mówi o złym dotyku, mówi o molestowaniu masowym. Oczywiście molestowanie jest dramatem, jest patologią, straszą molestowanie dziecka przez własnego ojca. Natomiast to jest patologia, w którą trzeba walczyć. Jednak nie wolno straszyć wszystkich tych ojców. Na szczęście tak to jest konstruowane i wiedzą to wszyscy ojcowie dorastających córek, że tak jak każda inna kobieta może być bodźcem, już nazwijmy wprost, seksualnym dla mężczyzny, to rodzona córka nie. Jak to Pan Bóg wymyślił? Nie wiem, ale genialnie, prawda? Że rodzona córka nie jest, jest kobietą, może być piękną kobietą, ale nie jest bodźcem seksualnym dla normalnego mężczyzny. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z chorobami na tle seksualnym, seksoholkami i tak dalej, tam się różne rzeczy dzieją i przed tym trzeba chronić oczywiście. Tylko nie straszmy wszystkich swoich ojców, bo 1% w jakichś tam związkach patologicznych ojców molestuje córki, a straszy się wszystkich przyzwoitych mężczyzn, którzy boją się dotykać własnych córek, zwłaszcza wtedy, kiedy one wchodzą w okres dojrzewania, prawda? O tym za chwilkę. A więc kąpiel, potem tulenie, całowanie, pieszczenie, łaskotanie, kulanie się na dywanie, noszenie na barana, sadzenie na kolanach, to wszystko. Każde przytulenie jest inwestycją, prawda? Znaczy, że nie potrzeba wiele czasu. Że to jest kilka sekund wystarczy. A niektórzy ojcowie mówią, no dobra, proszę pana, ale jak ja wychodzę do pracy, to moja córka jeszcze śpi, a jak wracam z pracy, to ona już śpi. A kto ci zabroni usiąść przy łóżeczku tej córeczki i złapać ją śpiącą za rękę i tak sobie przez 3 minuty wytrzymać? I to, co się ma wydarzyć, w tobie się wydarzy. Nie ma bardziej rozkosznego widoku jak śpiące dzieci, zwłaszcza po utrudzonym dniu. I to się w tej córce ma wydarzyć, się wydarzy. Nie wiadomo jakimi drogami. Ona nie będzie w tym wymiarze rozumowym wiedziała, że to ją trzymał za rękę, ale ona to czuje i w niej buduje się życzliwość dla ojca, który ją w tak ciepły sposób dotyka, prawda? Drugim takim narzędziem, który bardzo szybko działa i bardzo niewiele czasu wymaga, to jest spojrzenie w oczy. My znamy moc spojrzenia w oczy, często mówimy, spójrz mi w oczy, kłamiesz, spójrz mi w oczy, dostajesz 1 w szkole, prawda? Do egzekucji prawdy. Szkoda. Bo to jest narzędzie niesamowite. Gdyby rodzice o tym wiedzieli, i w szczególności ojcowie, bo mamy jednak, mają więcej tego kontaktu zwykle z dziećmi, ale gdyby ojcowie o tym wiedzieli, że wystarczy 3 sekundy dziennie spojrzeć w oczy swojemu dziecku z miłością, dotknąć się, przytulić, pogłaskać, to nasze dzieci będą zdrowsze, psychiczne i odporniejsze na zagrożenia ze świata, których i słusznie boimy się, bo ten świat jest straszliwie atakuje nasze dzieci. Można to połączyć dotyk ze spojrzeniem w oczy. Błogosławieństwo jest dodatkowo trzecim elementem duchowym, tak? Niech cię błogosławi Bóg Ojciec Boży, Duch Święty. Krzyżyk na czole, spojrzenie z życzliwością w oczy i mamy budowaną relację. Przez 3 sekundy dziennie nie mówmy, że nas na to nie stać, że nie mamy tyle czasu, prawda? Wreszcie jest takie narzędzie bardzo też intensywnej budowy więzi. To jest ukierunkowana, tak zwana ukierunkowana uwaga. To bicie dla dziecka na jego poziomie. To jest trudność. To jest trudność dla mężczyzn. Kobiety to potrafią właśnie z natury, a my mężczyźni mamy z tym kłopoty, prawda? Tak 2 pokolenia wstecz to ojciec w ogóle nie położył się na dywanie z dzieckiem, żeby tam zagrać w grę, bo to majestat ojcowski na to nie pozwalał. Dzisiaj na szczęście już chodzą ojcowie do parteru z dziećmi. Natomiast wejść w sprawy dziecka jest trudniej. Powiedzmy, lalka Zuzia zachorowała. Mówi dziecko. Przeciętno jest, powiem, no dziecko, jakbyś miał prawdziwe kłopoty, to przyjdź do mnie, a tymi kłopotami głowy nie zawracaj, prawda? To jest miejsce dla mamy, dla żony, żeby szepnęła z tyłu, Zuzia jest chora, zrób jej zastrzyk, zmierz temperaturę, zawiąż głowę tam szmatką, poklep ją, pogłasz, powiedz, że jest bardzo dzielną Zuzią i na pewno wyzdrowieje. No. Jest ciężko chora, ale wyzdrowieje. Zajmie to 3 minuty i dziecko do tego taty przyjdzie z każdym problemem. Również gdy będę miała trudne problemy jako młoda dziewczyna, prawda? bo w tym momencie tata stanął na wysokości zadania. Ona potrzebowała tatę, który zejdzie na poziom 3-latek. I niestety tutaj nam się to często nie udaje, ale też jest to niespełniona rola kobiet, które to czucie mają i czasem się oburzają, że ty nie potrafisz na męża, natomiast nie próbują go po prostu nauczyć tego. No i wreszcie jeszcze jedna rzecz. Przygoda z tatą. Oby każde z naszych dzieci miało przygodę z tatą, do której się będzie odwoływać nieraz do końca życia. Pamiętam z literatury akurat przykład, nie z poradni, gdzie dorosła kobieta wspominała, że najważniejszym dniem w życiu jej był piątek, bo ona była w szkole z internatem i w piątek tato przyjeżdżał po nią samochodem do tego internatu, rzecz się dzieje w Stanach, zabiera ją do domu, po drodze wjeżdżali do jakiegoś McDonalda, żeby tam zjeść jakiegoś fast fooda, bo mama w piątki miała jakąś tam akcję charytatywną i nie było jej w domu, nie było obiadu w domu. I to był najważniejszy dzień życia, bo pół godziny spędzała z tatą w samochodzie i 15 minut w knajpie. Była z tatą i miała tatę na własność. Było kilkoro rodzeństwa, ona miała tatę tylko dla siebie, prawda? A już wyprawa z nocowaniem, to już w ogóle jest frajda, prawda? Do wspominania na całe życie. Niestety ojcowie też z tego sobie nie zdają sprawy. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, że żeby tato mógł być bohaterem dla córki, to powinien być prawdziwym bohaterem, ale powinien być również kierowany na bohatera. Bo kiedyś tato, który pracował przy domu, nie wiem, orał pole, podkuwał konie, pracował w warsztacie rzemieślniczym jakimś tam swoim, to każde dziecko i córka i syn widzieli, że tata ciężko pracuje i budziło to szacunek. Dzisiaj tata wychodzi i go nie widać. Nie ma go przez cały dzień. Mama czasem niestety komentuje, no tak, tata woli pracę niż własne dzieci, kocha bardziej pracę, albo jeszcze dopowie, że zajmuje się tam, zabawia się z sekretarkami zamiast wrócić do domu. I dziecko wie, że tata chodzi do pracy zabawiać się z sekretarkami. A pieniądze się bierze ze ściany. Wkłada się taką kartkę do ściany i się bierze pieniądze. Etos pracy ojca został naruszony poważnie przez funkcjonowanie dzisiejsze i przez długą nieobecność ojca w domu, prawda? Dlatego nowym zadaniem, że on jest kreowanie taty jako bohatera, który ciężko pracuje. Taty nie ma, bo tata ciężko pracuje. I nawet jak tata nie jest takim do końca stricte klarownym bohaterem, to dziecko potrzebuje bohatera i mama ma z jednej strony motywować męża, żeby stało się tym bohaterem, a z drugiej strony kreować takiego troszkę nadmuchanego bohatera w oczach dzieci, bo dzieci tego potrzebują. Żeby chciał być tak jak tata, żeby pójść. Oczywiście tam dużego oszustwa nie da się zrobić, ale troszeczkę poprawić wizerunek taty można i trzeba. I wreszcie ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć z tych oddziaływań bezpośrednich, to jest czas poświęcony dziecku. Badania w Polsce sprzed kilku lat, przeciętny ojciec ze wszystkimi dziećmi spędza, celowo użyłem tego brzydkiego słowa, spędza 7 minut i parę sekund dziennie. I tenże sam przeciętny ojciec rodziny poświęca, celowo użyłem ładnego słowa, telewizorowi i komputerowi ponad 4 godziny. A Stefan Kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, mówił, jego zdanie zapisane, są powtarzane często, ludzie mówią czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość. Przeciętny ojciec w Polsce kocha telewizor i komputer kilkadziesiąt razy bardziej niż wszystkie swoje dzieci razem wzięte. I nie przeszkadza mu to myśleć, że jest bardzo dobrym ojcem i że bardzo kocha dzieci. Kochani ojcowie, namawiam do robienia takiego monitoringu czasu dnia. To, czemu poświęcasz czas, jest swoją miłością. Oczywiście jest czas, który musisz spać, jest czas, który musisz pracować, ale jeszcze jest tak zwany czas wolny. Jeżeli będzie tam więcej siłowni niż dzieci, więcej siłowni czy tam piwa z kolegami niż żony, to nie mów, że kochasz żonę i nie mów, że kochasz dzieci. Jeżeli zaraz ktoś się oburza, to co, ja już na nic sobie nie mogę pozwolić? Mogę. Ale twoją największą tęsknotą powinno być przede wszystkim bycie z żoną, potem bycie z dziećmi. A jeżeli twoją tęsknotą jest bycie na piwie z kolegami, to znaczy, że coś w środku jest nie w porządku. Coś w środku jest nie w porządku, nie jesteś szczęśliwy. Bo to nie da szczęścia. Dobra relacja z żoną da szczęścia, dobra relacja z kolegami kosztem relacji z żoną nie da szczęścia. Choć świat próbuje nas oszukiwać, że może dać, że w ogóle można być szczęśliwym indywidualnie, tak cała idea indywidualizmu. Nie. Człowiek jest stworzony do miłości i nie uszczęśliwi się sam. I wreszcie, kochani, ostatnia rzecz, ale nie najmniej ważna, to jest modlitwa. Najpierw modlitwa z dziećmi. Nie wszyscy mężczyźni zdają sobie sprawę, że jak tata, wszechpotężny tata, który wszystko może, dla trzylatka tata jest wszechpotężny. Jeżeli wszechpotężny tata klęka z dziećmi pod krzyżem do modlitwy. To naprawdę nie ma mowy, żeby dziecko przeszło przez myśl, że tego kogoś na krzyżu nie ma. Że ten wielki, wszechpotężny tata klęka przed kimś, kogo nie ma. A świat próbuje to dzieciom wmawiać, prawda? A więc świadectwo taty, który klęka, tata, który klęka przy konfesjonale. Są dzieci, które nigdy nie widziały ojca wierzącego, który klęka przy kratkach konfesjonału, prawda? Jaki to jest niesamowity przekaz. Rodzicom się wydaje, że jak tata się przyzna do błędu, na przykład, że również grzeszy, to dostacie autorytet, nic bardziej błędnego. Tata, który przeprasza dziecko za swój błąd, nie stracie autorytetu. Ojciec, który udaje przed dzieckiem, że jest bezbłędny, że się nie pomylił, bardzo szybko u krytycznego dziecka traci autorytet. A więc modlitwa z dziećmi, wdrożenie dzieci do modlitwy, modlitwa indywidualna, żeby dzieci zapragnęły tak, jak tata się modlić. Tak jak tata może czasem częściej pójść do kościoła, nie tylko w niedzielę. Tak jak tata spędzi trochę czasu na czytaniu Pisma Świętego, tak jak tata. Do wiary można pociągnąć. Nie poprawić. Generał francuski w I wojnie światowej powiedział, że wojsko jest jak makaron. Nie da się go pchać, trzeba ciągnąć. I tak samo jest z wychowaniem. Ja to przerobiłem na wychowanie. Dziecko w wychowaniu trzeba pociągać do wartości. Nie da się wypchnąć z wygodnego fotela dzieci do wielkich wartości. Trzeba iść przodem, być świadkiem tych wielkich wartości. I dopiero potem dzieci będą chciały za nami iść. A jeżeli ktoś już jest w takiej sytuacji, że któreś dzieci, no może niedoinwestowane, może świat po prostu je wykradł, pogubiło się w życiu, jest dorosłe, pogubiło się, no to wtedy już się trzeba modlić za dzieci. Nie próbować ich sterować w życiu, nie próbować być z nimi w kontakcie, bo jak stracimy kontakt, stracimy możliwość pomocy im, ale modlić się za dzieci. Jeżeli sytuacja jest naprawdę bardzo dramatyczna, no to trzeba wyciągać najcięższe armaty. Taką pewnie jedną z najcięższych armat modlitewnych, to jest modlitwa nowenna, którą się nazywa nowenną nie do odparcia. Podobno niebo się nie potrafi oprzeć tej nowennie, to jest nowenna pompejańska. Można znaleźć w internecie, czasem z internetu też pożytek można wyciągnąć, ale to jest po prostu cały różaniec, no nie taki cały, bo nie było wtedy tajemnic światła, więc trzy części różańca, czyli trzy razy 50 zdrowasiek, żeby już tak przeliczyć tak, dokładnie. Tak, no to jest taka dobra godzina dziennie. Przez nowenna, czyli 9 powinno być, a tu jest 3 razy 9, czyli 27, czyli wszystko do bólu. 27 dni cały różaniec codziennie w intencji błagalnej, jeszcze krótką modlitwą dołożoną do tego i potem od razu następnego dnia 27 dni modlitwy dziękczynnej. I wiem, namacalnie wiem, że dzieją się cuda. Więc jest potrzebny nas trud, jest potrzebna łaska, ale czasem niebo się ugina i tą łaskę daje nawet w tak wielkim wymiarze, że trzeba to określić mianem cudu. I tego to jesteśmy winni swoim dzieciom. I tym już, które wyszły z domu. Modlić się za nie nieustannie, aż do modlitwy o cud.
Dziękuję bardzo.
Ja również. Przekroczyłem o 3 minuty, przepraszam.
Godzinę szkolną. No, troszkę długo, ale mi się zdaje, że z pożytkiem dla wielu rodziców. Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu z nami, do zadawania pytań, podzielenia się swoim świadectwem dotyczącym wychowania córek. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. drodzy radiosłuchacze, Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:22 już minęła, w audycji dla małżonków i rodziców. Dzisiaj mówimy o wychowaniu córek, a naszym gościem jest pan dr Jacek Pulikowski. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na imię mam Leszek, dzwonię z północy Polski, a sprawa dotyczy południa Polski.
Witamy Pana.
Ja już kilka razy się dodzwoniłem, nie wiem czy dzisiaj ojciec Janusz prowadzi, ale parę dni temu gdzieś tam nocą też żeśmy parę minut porozmawiali sobie na antenie, troszkę poza anteną, zostawiłem telefon, nikt nie oddzwonił i dwa dni temu też był przez dwóch panów księży profesorów prowadzony program, nie wiem czy oni byli z KUL-u, czy...
Ale panie Leszku, co, do tematu, mówimy o wychowaniu córek.
Tak, mam córkę, rodzinę, to się wszystko sypie, 7 lat separacji, ja już o tym mówiłem i to mnie to boli, że to tak cały czas muszę podnosić, że znikąd pomoc. No tylko jedyna wiara to jeszcze w tej nowennie pompejańskiej. Staram się ją, ale jakoś mi to nie wychodzi. No przynajmniej dużo się modlę, codziennie do komunii przystępuję. Jakoś od dwóch miesięcy, nie wiem czy mi starczy na cały rok miłosierdzia tego, bo choruję już, źle się czuję i tak dalej. Córka 16-letnia, 7 lat separacji, żona mi gdzieś ucieka w inny świat, no i pociąga za sobą córkę. Sypie się ta rodzina, 7 lat separacji, to jest coś strasznego. 4 lata jakoś w miarę to musiałem tą żabę połknąć. Nie było żadnych jakichś patologii, żeby cokolwiek sobie mógł wyrzucać do tego stopnia, bo żadnej rodziny praktycznie w Polsce nie było. Po rodzicach jestem w 100% Poznaniach. Tata spod Poznania, mama spod Kalisza. Także, a trafiłem na południe Polski, tam założyłem rodzinę, pozostawiłem swoją karierę, mniejsza z tym. I w każdym razie córeczka do chwili komunii. I idealna rodzina, wzorcowa, wychowana w przedszkolu katolickim. Siostry nazaretanki spod Kalisza, wszyscy się za nie modlą, bo wiedzą jaka jest tragedia. Moja córka w tej chwili no jest w takim stanie, że pierwsza klasa licealna, prestiżowe liceum rzuciła, kolejny raz, dwa razy w szpitalu wylądowała, tyle co ja wiem, bo jestem od córki separowany, jestem w bezlitosny, ale to mówię otwarcie, w bezlitosny sposób traktowany przez lubelski wymiar sprawiedliwości, sąd Lublin Zachód, nazwisk nie będę, bo nazwiska noszą te same inni ludzie, to mogę obrazić innych ludzi, ale ten sędzia nie powinien być sędzią, pani prokurator nie powinna być prokuratorem. Ja już odwołuję się tutaj, tylko mówię, że mi sił nie starcza, czekam co będzie pierwsze, wylew czy ten. Córka jest całkowicie rozbita. Nie wiem co się z żoną dzieje, dla mnie to wygląda, że żona ma jakiś, wykonuje też prestiżowy zawód prawniczy i w każdym bądź razie żona jest całkowicie zagubiona, tą córkę ode mnie całkowicie separuje. Wyszło na to, że za klapsę, jednego, gdzie powinienem dać może i drugiego, żeby, ale uczyniłem to w takim momencie, córka mocno uzależniona od komputera, od telefonu, do dziś ona z tego wychodzi, ale ciężko jej to idzie i jestem od niej odseparowany, wyrzucony z domu jednego, z drugiego domu, w końcu wylądowałem na swoich śmieciach, które mi niedługo zostaną odebrane. Mój rodzinny dom, mieszkanie zostanie mi długo odebrane. Za kilka dni mam rozprawę, sędzia będzie się zastanawiał nad tym, czy separować mnie całkowicie od córki, czy mnie aresztować ponownie, bo za tego klapsa, jedynego klapsa w 2012 roku wykonanego 3 lata i cały czas ten sędzia to prowadzi, za tego klapsa wylądowałem na 4 miesiące w więzieniu. 420 dni w więzieniu wylądowałem i wylądowałem na 4 tygodnie obserwacji psychiatrycznej w szpitalu psychiatrycznym w Lublinie. Tam profesor, dusza człowiek, są tacy jeszcze, szef tej kliniki po 3 tygodniach mnie wypuścił, bo wiedział, że draństwo w wykonaniu tego sędziego już nie może być tak mocno tolerowane.
Panie Leszku, bardzo panu współczujemy. No, pana historia jest no, tragiczna, jak pan to przedstawia. I pana pytanie było, co pan ma zrobić, jeżeli dobrze zrozumiałem na początku w pana sytuacji, panie Jacku.
To znaczy, w takiej sytuacji, oczywiście sytuacja jest przedstawiona jednostronnie i ja wielokrotnie w poradni słuchałem jednej i drugiej strony, te relacje były inne, zawsze uczciwe, ale bardzo inne. Także, że jeżeli coś się źle dzieje, małżeństwie zawsze są przyczyny i zwykle obie strony się do tego przyczyniają. Jeżeli ktoś uważa, że 100% jest winny po drugiej stronie, to jest podejrzane, to zawsze jest dziwne, ale są sytuacje krzywdzące. Na pewno, że są, tych sytuacji jest wiele i faktycznie jest tak, że sądy polskie ciągle praktykują tak, że stają po stronie matki, nie ojca. Widziałem wielu skrzywdzonych ojców. Nie wiem, jak było w tej sytuacji, nie śmiem wyrokować. Natomiast nie dziwmy się, że córka ma kłopoty, skoro rodzice są odseparowani, prawda? Wspominałem o tym, że to jest podstawa, należy walczyć o powrót, o ratowanie tego małżeństwa. Jeżeli pan mówi, że jest pan tak zdeterminowany, że pan walczy a nie udaje się nowe na pompeńska, to znaczy, że jeszcze ta determinacja nie jest pełna. Przepraszam, jestem może brutalny, ale sam to też przerabiałem i jak sytuacja jest dostatecznie poważna, to możemy się zdobyć na najwyższe poświęcenie, nawet jakbyśmy mieli krzyżem całymi dniami leżeć. Tak? Choć nie do tego namawiam. Namawiam, żeby dla siebie samego znaleźć stałego spowiednika, rzeczywiście pogłębić tą sferę duchową, rzeczywiście spojrzeć również w siebie, jak ja się do tego przyczyniłem, bo miałem w tym udział. W najgorszym razie nawet w tym, że ożeniłem się z tą kobietą, prawda? Nie rozpoznałem dobrze, a ona była taka. Ale pewnie tam by się znalazło trochę win po obu stronach. I dać sobą poprowadzić komuś z zewnątrz, bo nasz męski rozum w chwili, gdy jesteśmy bardzo emocjonalnie zaangażowani w jakąś sytuację, po prostu nie jest wiarygodny. My stajemy po swojej stronie, my wszystko tak interpretujemy, że jesteśmy pokrzywdzeni, a ktoś z boku potrafi nam pomóc, żebyśmy stanęli bardziej w prawdzie i wtedy mamy szansę również na ratowanie małżeństwa. Także namawiam na stałego, mądrego, doświadczonego, 20 lat starszego od pana spowiednika i z taką wstępną decyzją dam sobą poprowadzić, dam sobą pokierować i wtedy może się okaże, że znajdą się jakieś drogi naprawy tej sytuacji.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Rafał z terenu północnej Polski dzwonię. Ja właśnie chciałbym się ustosunkować też do dzisiejszej audycji.
Proszę bardzo.
Dziękuję panu Jackowi Pulikowskiemu, bardzo właśnie ładnie, bardzo mądrze mówi na temat wychowania. No ja krótko bym chciał tak właśnie powiedzieć, że no rzeczywiście jak patrzę na tą sytuację w Polsce, no w Europie tutaj bardzo trudno jest teraz rodzicom wychowywać dzieci. Technologia, technika całkowicie jakby no trochę wciąga coraz bardziej młodzież, dzieci, komputery. Ja też w kościele domowym troszkę tam tutaj też uczestniczyłem i też rozmawiałem z rodzinami katolickimi, też są bezradni czasami, no na przykład komputer montują w kuchni, żeby po prostu była jakaś kontrola, bo to rzeczywiście jest bardzo, to nie będziemy już tu uściślać, wiemy o co chodzi, bardzo wiele zagrożeń i to rzeczywiście bardzo dehumanizuje teraz młodzież, a wiadomo, młody człowiek, jeżeli tej woli, wolnej woli nie ma wyrobionej w sobie, mocnej, rzeczywiście, później będzie bardzo ciężko, te rany już zostają do końca życia. I po prostu jest bardzo ciężko. Kiedyś właśnie było w audycji w Radiu Maryja też o młodym człowieku, który właśnie wszedł ten uzależniony od pornografii, płakał, bo był bezradny. Po prostu wcześniej nikt mu o tym nie powiedział to i po prostu teraz jako już dorosły człowiek nie mógł po prostu sobie poradzić właśnie w tych też damsko-męskich oczywiście tych relacjach. Dlatego rzeczywiście, no, ja bym tu powiedział, że no, żyjemy w trudnych czasach, bardzo trudnych i no, człowiek się coraz bardziej gubi. Rodzice mają bardzo wielki problem w szkołach. Też słyszę, rozmawiam z nauczycielami, jest bardzo trudno im po prostu no, jakoś prowadzić lekcje, bo człowiek jest bardzo mocno właśnie w tych komórkach, jak tu pan wcześniej też powiedział, też zanurzony w tej automatyce. Oni sobie nie zdają sprawy z tego, że po prostu no no, będzie ciężko im, bo wiadomo, dziecko sobie nie zda sprawy, no, a dorosły człowiek też trudno już dotrzeć. Ja kiedyś z taką starszą kobietą rozmawiałam właśnie, że rzeczywiście ona potwierdziła, no bardzo mądra kobieta, że rzeczywiście tutaj trudne czasy przyszły i jest ciężko. Ja bym chciał tylko to powiedzieć i dziękuję panu Tujackowi też za tą artycję, to są bardzo potrzebne sprawy, no ale tutaj jeżeli człowiek się nie otworzy na łaskę, na Kościół, a wiemy co się dzieje teraz, ma bardzo dużo młodych małżeństw nie widać w Kościele, nie przychodzą do Boga, aby tutaj się umacniać łaską Chrystusa. Człowiek sobie nie poradzi bez Chrystusa, jestem w tym przekonany. A widzimy co się dzieje, jest wręcz troszkę tu odejście też chyba współcześnie od Kościoła. Człowiek coraz bardziej się zasklepia w sobie, w tej automatyce, w komputerach. Siedzi całe noce, ja czasami z młodymi rozmawiałem, cały noc, północy, a później pół dnia śpi. To jest na tej zasadzie. Przepraszam, że tak trochę tu nadrywsowuję, ale rzeczywiście to mi się wydaje, że dużo jest prawdy w tym wszystkim i dlatego, no mówię, trudno nam przyszło żyć w tych czasach. Rodzicom bardzo współczuję też w tym wychowaniu, no ale to nie usprawiedliwia. No trzeba wychowywać w tym trudnym kontekście, bo przecież każdy rodzic jest powołany przede wszystkim zrodzenie i wychowanie potomstwa, żeby ono później w życiu no poradziło sobie. Bóg zapłać, moi kochani, Bóg zapłać bardzo serdecznie za tą audycję, no i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeśli bym prosił to, żeby krótko może pan Jacek też się ustosunkował do tego głosu, nie? Bóg zapłać, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, panie Rafale.
W kilku słowach dosłownie. Rzeczywiście te media dzisiejsze, atrakcyjne dla dzieci, są zagrożeniem nowym. Ja pamiętam, jak my wychowywaliśmy małe dzieci, to problemem był jeszcze nie komputer, a raczej telewizja, prawda? I różne próby robiliśmy, żeby się z tej telewizji wyzwolić. W końcu zwyciężyła. Najpierw było czytanie bajek, czytanie opowieści biblijnych. Wszystko było ciekawe, ale jednak ten ruchomy obraz był bardziej fascynujący. I dopiero ze wszystkim zwyciężyła opowieść o tym, jak mama z tatą się poznali, pokochali, jak potem się pobrali. To mogli w kółku słuchać te same opowieści, trzeba było pilnować, tylko żeby żadnego szczegółu nie przekręcić, bo znały na pamięć. I to było, i to wygrało ze wszystkim, prawda? To wygrało z tymi słowami atrakcyjnymi. Niestety trzeba ofiarować dzieciom czas. Atrakcyjny czas, atrakcyjny nie dla taty, atrakcyjny dla dzieci. Niedawno rozmawiałem z mężczyzną, który mówi, no, ma tam syna w takim wieku dorastającym i on mu ciągle proponuje, żeby jeździł z nim na budowę i budował dom, który tata sobie wymyślił, że zbuduje. Już cała rodzina ma dość tego domu. I oferuje mu jeden, jedyny kontakt z ojcem, że pójdzie z nim na budowę i będzie co chwilę słyszał, że coś źle robi, że jest gamoń, że nie potrafi, prawda? I ojciec jest usprawiedliwiony, no przecież codziennie mu proponuje, żeby pojechał ze mną, prawda? Do ciężkiej pracy jeszcze w takiej, której nie będzie miał satysfakcji z tej pracy. No więc my mamy stwarzać warunki atrakcyjne dla dzieci. Tu jest sytuacja, pan tak powiedział ładnie, że my rodzice mamy się o to troszczyć, ale mamy się troszczyć, tylko że jeżeli mamy tatusia, który jest uzależniony od gier komputerowych, tatusia, który jest uzależniony od pornografii nawet, to jak wygląda potem jego wpływ na dziecko, prawda? Jeżeli tata jest, nawet jeśli tata jest absolutnie wolny od wszystkich uzależnień, nie jest to wystarczającym argumentem na to, żeby syn czy córka nie przejęli, nie dali się ponieść atrakcyjności tych mediów, które dzisiaj kuszą, prawda? Ale jak tata jest sam uzależniony, no to zapomnijmy o tym, że on uchroni dziecko. Prawda? To, co pan wspomniał, to może warto nagłośnić, że dobrze by było, żeby komputer rzeczywiście stał w miejscu takim, że w każdej chwili każdy domowników może na niego spojrzeć. Wtedy pokusa wchodzenia w złe rzeczy jest znacznie mniejsza. Nawet ze strachu, trudno. Nawet ten strach niech będzie przestrogą. Jak dzieci, każdy ma swój komputer w swoim pokoju, zamyka pokój na klucz, no to ja bym się tego bał. Ja bym się tego bał. Że nawet w zwykłej głupiej ciekawości dzieci nie są świadome konsekwencji, nawet uzależnień, prawda? Wiele widziałem w bardzo porządnych rodzinach takich dramatów zagubienia dzieci przez właśnie atrakcyjność mediów. I to jest tak jak kiedyś się mówiło, że taka triada wychowawcza, nieśmiertelna rodzina, kościół, szkoła, prawda? Że jak te trzy czynniki będą dobre, no to będzie dobrze. To już jest przeszłość. Jeżeli dzisiaj w badaniach się sprawdza, co ma wpływ, to okazuje się na pierwszym miejscu media, na drugim rówieśnicy, dopiero potem rodzina, prawda? Owszem, szkoła może być bardzo destrukcyjna i niestety coraz częściej jest, tak? Na szczęście też jest druga strona medalu. Powstają dobre szkoły, szkoły z programem wychowawczym, szkoły naprawdę zaangażowane zorganizowani ludzie to organizują, chociażby te szkoły w grupie Sternika, prawda, i tak dalej. Ale nie tylko. Jest wiele dobrych szkół, gdzie wychowawcy, często zakonni, czasem świeccy, naprawdę chcą te dzieciaki chronić przed światem, ale jest wiele szkół, do których dociera cały ten bałagan z zachodu, cała ta rozwiązłość seksualna, zaciekawianie dzieci wszystkimi patologiami seksualnymi i tak dalej. I to, ale to po prostu zagraża naszym dzieciom. I warto też, żebyśmy my jako rodzice kontrolowali szkołę, bo o tym nie powiedziałem ani słowa, tak? Dziewczynki mają skłonność taką, że no nie wiem, nie wszystkie może, ale niektóre mają przyklejania się do najgorszych koleżanek, prawda? Bo te są najbardziej, że tak powiem, eksponowane w towarzystwie, bo ona pali jedyna w klasie tam piątej, bo ona się ubiera w jakieś takie ciuchy, które się normalnie ubierają, panie trochę starsze albo specyficznego zawodu i tak dalej, i tak dalej. I zaczynają takie dziewczynki niestety imponować. Potrzeba bardzo mądrych rodziców, żeby to przekierować na inne wartości. Tak jak powiedział, u nas z tymi mediami wygrać, z telewizją wtedy wygraliśmy w ten sposób, że chodziliśmy po górach na przykład, łaziliśmy, jeździliśmy nad jezioro, chodziliśmy po górach, robiliśmy wycieczki zagraniczne, różne rzeczy, to nas było w danej chwili stać. No i było takie zderzenie kiedyś tam po imieninach u koleżanki, córka wraca i okazuje się, że były tam testy, ona bardzo takie konkursy, ona bardzo lubi we wszystkich konkursach występować, no i nie wiedziała nic, bo były konkursy z samych seriali telewizyjnych, a żadnego nigdy nie widziała, prawda? I ja mówię, no to co? Znaczy, to była taka sytuacja, że dowiedziałem się od żony, że ona wróciła z tych imienin, taka trochę zdenerwowana. Następnego dnia się wystawiam na strzał, podchodzę, no co? Jak tam było? Fajnie, wszystko dobrze. Napytam, no ale co tam robiłyście? No były konkursy. I w tym momencie dzieciak, nie wiem, 12-letni mówi, tato, niczego nie wiedziałem, bo wszystkie pytania były z seriali telewizyjnych, ale i tak z biologii jestem od nich lepsza. I kamień w tym momencie mi spada z serca, bo my łazimy po górach, znamy wszystkie drzewka, wszystkie kwiatki, wszystkie zwierzątka, prawda? I trzeba coś dać w zamian. Dać jakiś teren zainteresowania, teren jakiś pociągający i wtedy możemy oddziaływać. Wtedy już można oddziaływać tą telewizję, czy ten internet, czy jakieś inne atrakcje. Ale to jest głowa rodziców, żeby stwarzać dzieciom atrakcje w postaci no, czasu z rodzicami, ale dobrego czasu. I drugą rzeczą jeszcze, o której nie wspomniałem w ogóle, a miałem w planie, ale czas wyszedł, to jest zadbanie o rówieśników. Rówieśnicy w pewnym momencie stają się atrakcyjniejsi od rodziców. Jeżeli uda nam się ulokować nasze dzieci we wspólnotach, w jakichś kręgach dobrych rówieśników, to jest pół sukcesu. Prawda?
W skautingu.
No, gdyby, ale są, jest wiele wspólnot religijnych, które mają grupy młodzieżowe, prawda?
Tak, oczywiście.
Czy to będzie kościół domowy, czy no, katechumenat, czy jeszcze, no, różne mają takie. I warto rozglądać się, i nawet jeżeli ja jako ojciec nie mam jakiejś wielkiej potrzeby, żeby wejść do takiej wspólnoty, ale moja żona może być większą niż ja. Kobiety bardziej są podatne na wpływy otoczenia. I kobieta, która w pracy ma same panie po rozwodach i nowoczesne inaczej, tak? To ona potrzebuje raz po raz spotkać się z kobietami, które normalnie myślą, które chodzą do kościoła, które są wierzące, które są ukorzenione w normalnym świecie wartości, żeby się poczuć właśnie normalnie.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem pierwszy raz.
Kogo witam i skąd?
Cieszę się, że mogę zadać pytanie dla pana Jacka. Nazywam się Rafał, jestem z Białegostoku.
Witamy pana.
Pytam się, mam konkretne taką sprawę dotyczącą naszej rodziny. Otóż z żoną wychowujemy dwójkę dzieci, 4-letnią córkę i 8-letniego syna. Jakoś tak naturalnie się ułożyła sytuacja, że syn jest no, bliżej mnie z racji takich no, zainteresowań, powiedzmy, i takiej typowej, nazwijmy to, męskości. Natomiast córka jest bliżej żony, takich typowych kobiecych spraw, choć jeszcze jest mała, ale jednak to już się tak wyczuwa, można powiedzieć. Natomiast ja mam taką potrzebę wewnętrzną, żeby jakoś tak zbliżyć się bardziej do córki, pokazać też taki świat męski, nazwijmy to. Ostatnio zaprosiłem ją na taką randkę, na którą mogliśmy pójść ze sobą razem. Natomiast to są takie chwile, można powiedzieć, pojedyncze. Córka jest bardzo absorbująca, jeśli chodzi o czas, szczególnie żony. I próbowaliśmy już wielokrotnie jakichś takich rozwiązań, gdzie ja mógłbym się włączyć, czy w zabawę, czy w jakieś właśnie obowiązki, powiedzmy takie których uczestniczę ja jako rodzic. Natomiast no niewiele to daje. Zastanawiamy się z żoną, czy są jakieś tego po prostu przyczyny, że jest taka bliskość, no nazwijmy to kobiety do kobiety, czy być może to jest jeszcze wiek.
Raczej wiek. Raczej wiek i no, pomału zacznie się czas, że córka będzie lgnąć do taty. Oby tak było. I jeżeli nie, to można troszeczkę tym sterować i w porozumieniu z żoną warto zadbać o to, żeby właśnie dorastająca córka spędzała więcej czasu z tatą, ale czasu zaplanowanego tak, żeby to był czas atrakcyjny dla córki, nie dla taty, prawda? Bo rzeczywiście tak jak małe dzieci potrzebują zdecydowanie bardziej mamy i również towarzystwa mamy, choć już ma się kształtować więź z ojcem, tak dorastające dzieci bardziej okazuje się potrzebują relacji z tatą. I tak jak relacja z mamą u dziewczynki bywa u mądrej mamy, to rzeczywiście ta utrzymana jest dobra relacja przez wiek dojrzewania i nawet pogłębiona, tak czasami dzieje się to kosztem relacji z tatą i warto zadbać o to, żeby tak u was nie było. No już nie chcę mówić, że fajną też sposobem na to, żeby córeczka troszeczkę się oddaliła od mamy w kutacie, to jest kolejne dziecko, prawda? W sposób, w naturalny sposób, że tak powiem, mamę zajmie. Ale to już nie chcę wam tu planów życiowych ustawiać, prawda? Natomiast rzeczywiście im tych dzieci jest więcej, tym lepiej te relacje się kształtują. Również takie oddawanie mamy młodszemu rodzeństwu, no zawsze któreś musi być najmłodszy, prawda? Więc to już trudno. Chociaż mogą się zdarzyć bliźniaki na koniec i wtedy będzie dwójka najmłodszych i nie będzie. No ja jestem najmłodszym dzieckiem i też jakieś tam tego skutki pewnie były. Ale tak poważnie mówiąc, tak, jeśli macie świadomość, że dobrze jest, żeby dziecko było trochę z tatą, żeby do tego taty się przybliżało, no to wspólnie z żoną wykorzystujcie okazję. Zwykłe okazje, czasem trzeba gdzieś nawet pojechać z córką zakupy zrobić, to cokolwiek, żeby trochę z nią czasu spędzić i trochę jej uwagi na jej poziomie, zejść na jej poziom. Mówię, to jest trudne dla mężczyzn, ale przy odrobinie wysiłku się udaje.
Jasne. Jeszcze korzystając z okazji, że jest możliwość taka, żeby dla pana doktora zadać pytanie, jeszcze krótko chciałem się zapytać o taki moment rywalizacji między dziećmi, szczególnie o czas mamy, a ogólnie o czas też rodziców, ale generalnie o czas mamy, jak tutaj się po prostu w tym odnaleźć, bo słuchamy audycji z żoną, żona też jest koło mnie, słucha tego i czasami są takie momenty, że ta rywalizacja jest taka no dość ostra i przychodzą takie momenty, w których bardzo często brakuje cierpliwości. Nie do końca wiadomo, jak po prostu się zachować, któremu dziecku dać czas w danym momencie. Tym bardziej, że dzieci są momenty, w którym nie chcą dzielić tego czasu między rodziców, tylko absorbują czas mamy na przykład, prawda? I czy to jest też również kwestia wieku jeszcze, że dzieci są na tyle małe, że potrzebują tej bliskości z matką jeszcze większej niż z ojcem po takich prozaicznych czynnościach? Czy to jest po prostu kwestia, nie wiem, być może ich charakteru?
Bardzo trudno mi jest powiedzieć, nie chciałbym się wymądrzać, każdy przypadek jest inny. Mogę powiedzieć tak, że u nas udało się tak, że dzieci były co dwa lata, nawet mniejszy odstęp był wiekowy i żona, będąc cały czas z dziećmi w domu przez 10 lat, od urodzenia pierwszego do pójścia do szkoły najmłodszego, ponad 10 lat, tak potrafiła to zorganizować, że dzieci się angażowały jedne do drugich, tak, że najstarsza córka nie była zazdrosna o syna dwa lata młodszego, bo była przy nim zaangażowana, bo miała swoje tam jakieś podawanie pieluszek, prawda, czy przytrzymanie czegoś, czy coś, jakieś czynności bardzo ważne i już przed urodzeniem żona przygotowywała kolejne dziecko na przyjście następnego i tak się udało. Ja nie wiem, czy to wynikało z akurat właśnie z temperamentu, z charakteru czy z czego, ale naszych dzieci i żony, bo to ten komplet trzeba rozpatrywać, ale udało się, że nie było takiej rywalizacji, prawda? No też trzeba jakichś pomysłów szukać, żeby może aranżować jakieś wspólne rzeczy. No mama ma dwie strony, mogą się przytulić z dwóch stron do mamy w danej chwili, prawda? Za rękę może mama iść na spacer z dwójką, każde z jednej strony, prawda? No, ten dotyk właśnie, o którym wspominałem, jest bardzo ważny. Ja powiem, takie w rodzinie żony taka opowieść chodziła, że było ich piątka dzieciaków, a mama z tatą mieli cztery ręce, A żona jako najstarsza, no nie starczało dla niej ręki jak szli do kościoła, prawda? I na całe życie zapamiętała sytuację, gdy cała czwórka młodsza rodzeństwa była chora i ona szła do kościoła między tatą i mamą i trzymała za rękę i tatę i mamę, prawda? Ale jak macie dwójkę, to mamie rąk wystarczy, prawda? A szukać takich, nie wpadać w panikę, że coś złego się dzieje. Natomiast, no, gdyby były jakieś takie reakcje, jakieś histeryczne, coś takiego zaborcze, no to wtedy by trzeba interweniować, ale tak to jest traktować jako normę, aranżować jakieś może wspólne, rodzinne zabawy czy wyjazdy. Bardzo dobrze się dzieci prowadzi na wycieczkach, bo trzeba iść, trzeba gdzieś tam po górach chodzić, coś. I wtedy to się taka ekipa bardzo zgrywa.
No, nawet rowerami do lasu pojechać.
Rowerami, tak, za dom wyjechać, czy na spacer pójść dłuższy. Takie, żeby było troszkę wysiłku fizycznego. I wtedy te temperamenty, te takie różne dodatkowe ruchy się raczej ograniczają, prawda?
Ale odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław Poznania.
Witamy Pana.
Chciałem zadać generalnie dwa pytania dotyczące posyłania dzieci do szkół katolickich. Była wspomniana szkoła Sternik, nad którą się zastanawiamy. Taki kontrargument do wysyłania dzieci przez naszych znajomych to jest zamykanie dzieci w takiej złotej klatce, którą jest ta szkoła. My też jako rodzice mamy łatwiej, bo nie musimy w społeczeństwie tej szkolnym świadczyć o wierze, o Panu Jezusie. Bo wiadomo, że do Sternika posyłają ludzie wierzące dzieci albo przykładający też istotną uwagę do tego, w jakich wartościach będą wysyłane dzieci, wychowywane dzieci w tej szkole. Tu jest łatwiej. I drugie pytanie, czy to odseparowanie dzieci, bo w Sterniku tak jest, że dziewczynki osobno, chłopcy osobno, chłopcy są wychowywani w szkole przez mężczyzn. Czy to jest według pana doktora właściwe. Także te dwa pytania.
Dobra.
Co z tym naszym świadczeniem społeczeństwie o Jezusie, czy to nie jest dla nas, na pewno jest dla nas ułatwieniem, ale
tak.
Czy to jest właściwe?
Przestaję, nie muszę świadczyć w środowisku szkolnym, bo jestem w grupie, że tak powiem, swoim. Ale mogę to robić w miejscu pracy, mogę to robić na ulicy, mogę to robić wszędzie. Także to tego bym nie podnosił tego problemu, że łatwizną jest posłanie. Również z tym kloszem. To znaczy, nie jestem zwolennikiem tego, żeby dziecko całkowicie odizolować od rzeczywistości. Ale dziecko tak małe, kształtujące się, można całkowicie zdemoralizować. I dlatego ta ochrona jest konieczna. Nawet jak ona będzie trochę nadmierna, trzeba oczywiście dziecko, jak dziecko się ukonstytuuje w swojej, że tak powiem, osobowości, kiedy będzie już, ono się wtedy może zderzyć, może być przygotowane na zderzenie ze złą rzeczywistością. Natomiast eksperymentowanie na przedszkolakach, bo to się dzisiaj robi w tych słynnych przedszkolach, gender i tak dalej, to jest zbrodnia. To jest zbrodnia przeciwko ludzkości, przeciwko dzieciom, prawda? Także tego odizolowania bym się nie bał. Ono i tak spotka kolegów na podwórku, spotka kolegów gdzieś tam w jakichś tam okolicznościach. Więc to bym się nie bał. Nie bałbym się również tego, że to jest brak okazji do świadczenia, będzie dosyć w życiu.
I jeszcze chłopcy są z chłopcami, dziewczyny.
No właśnie, i teraz to chłopcy osobno, dziewczyny osobno. Ja wspominałem tutaj, że powinno być specjalistyczne wychowanie chłopców, bo celem wychowania chłopców jest ojcostwo, a celem wychowania dziewczyn macierzyństwo. I to oddzielenie ma, myślę, więcej plusów niż minusów. I znowu, jeżeli dzieci mają rodzeństwo, to spotykają się chłopcy z dziewczynkami. Jeżeli są w jakichś tam kręgach rodzin, wspólnotach, to nie ma, nie widzę problemu. Natomiast wiem na pewno, że w wieku takim, zwłaszcza już gimnazjalnym, to dużo łatwiej się prowadzi grupę chłopców osobno, grupę dziewcząt osobno. Nie ma tego błaznowania, nie ma popisywania się, nie ma takiej różnicy wieku, bo powiedzmy sobie szczerze, rozwojowo jest duża różnica wieku między dziewczynkami a chłopcami. To rodzi pewne antagonizmy, pewne niepotrzebne zupełnie. Tam oddzielenie jest na pewno bardzo, bardzo sensowne. Natomiast tu podstawówki nie widzę jakichś zagrożeń z tego płynących, że dzieci będą cierpiały z tego powodu, że są w gronie samych chłopaków. Natomiast jeżeli wracamy do tej łatwizny rodziców, to nie jest takie znowu łatwizna, bo rodzice tam są autentycznie w tych szkołach wdrożeni w system wychowywania dzieci. Co miesiąc muszą oboje rodzice, nie tam, że jedno, być na godzinnej rozmowie, prawda? Także to nie jest wybieranie łatwiejszej drogi, a tylko ten element, powiedzmy, że w tym środowisku nie trzeba, że tak powiem, świadczyć o Chrystusie w sensie takim, nastawiając karku, prawda? Natomiast jeszcze było drugie pytanie. Pierwsze chodziło o te szkoły. Oj, przepraszam, ale nie zapisałem. Bo te dwie rzeczy w szkołach. Zresztą generalnie problem szkół to ja bym jeszcze patrzył szerzej. Oraz często o to pytają, do jakiej szkoły dziecko posłać. Ja zwykle odpowiadam w ten sposób. Osobiście rozpoznaj, kto jest dyrektorem tej szkoły. Bo to ma ogromny wpływ na kształt szkoły. Może być szkoła z nazwy bardzo dobra, a osobowość dyrektora nędzna i przepraszam, nic w tej szkole dobrego się nie będzie działo. I odwrotnie, może być szkoła nominalnie najgorsza, osiedlowa, zwykła, państwowa, bez żadnych tam wielkich programów i porządny dyrektor dobiera porządnych nauczycieli i w szkole dzieje się po prostu dobrze. Także to jako element, nie sama nazwa, choć nazwa już też coś daje, ale również to osobowość tego, który na tą szkołę ma największy wpływ. To jeżeli posyłamy nasze dzieci, to sprawdźmy to, bo to jest bardzo ważny, moim zdaniem, wskaźnik tego, co się będzie potem w szkole działo.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie uchwała Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Mateusz z Warszawy.
Przede
wszystkim chciałem bardzo podziękować za tą audycję, szczególnie dla mnie jest ona bardzo ważna, dlatego że jestem ojcem dwóch córek. I teraz starsza córka właśnie ma 2 lata i mamy... Nie wiemy, czy problem, ale jest kwestia taka, że no, czytaliśmy, wiemy, że dzieci trzeba bardzo chwalić. No i staramy się przy każdej okazji właśnie chwalić naszą starszą córkę. No, młodsza jeszcze może nie do końca rozumie, ale tak, żeby budować to poczucie własnej wartości. Mówimy jej właśnie, że jest piękna, że pięknie wygląda w sukience, czy w ogóle, że coś pięknie robi. I zastanawiamy się, czy można w tym chwaleniu właśnie dziecka przesadzić, żeby w jakiś narcyzm córka nie wpadła. Bardzo lubi na przykład się przeglądać w lustrze, obracać się, pokazywać, jaka to ona jest piękna, chce być chwalona, taka widać, taką gwiazdą jest, kiedy jest właśnie w centrum uwagi, kiedy wszyscy są dookoła i się na nią patrzą, to ona jest po prostu w niebo wzięta.
Dzieci bywają różne, są takie i owakie, i może ona jest taka i niewiele wpływa na to, jak ją chwalicie, czy nie. Natomiast na pewno nie można przydawkować tak łatwo nie można przydawkować mądrego chwalenia. Natomiast co można zrobić? Wpaść w taki samozachwyt, taki zachwyt nad własnym dzieckiem, obojga rodziców, że dziecko staje się pępkiem świata. I to jest dla dziecka szkodliwe, prawda? Dziecko ma wiedzieć, że ono jest ważne, ale tatuś dla mamusi jest ważniejsze, mamusia dla tatusia jest ważniejsza. Teraz, kochanie, nie mogę przyjść do ciebie za chwilę, bo teraz rozmawiam z tatusiem. Takie teksty dziecko powinno słyszeć. Dziecko ma wiedzieć, że nie jest najważniejszy na świecie.
I ma mieć swoje obowiązki, powinności.
Tak, w tym wieku już może mieć jakiś obowiązek malutki, ale wdrażany w obowiązek też to bardzo dobrze działa. Prawda?
Posłuszeństwo. Tak, żeby nie tylko chwalić, tak, ale właśnie wdrażać również.
Tak, tylko że trzeba uważać, bo możliwości dziecka są zwykle mniejsze.
W zależności od wieku.
Niż tam się rodzicom wydaje, prawda? I czasem wydajemy polecenia niemożliwe do wykonania i potem mówimy, że dziecko jest nieposłuszne. Też trzeba z tym ostrożnie, prawda? Ale dużo dotykać dziecka, dużo patrzenia w oczy, przytulenia, ale też przy dziecku przytulenie taty do mamy, żeby dziecko też widziało, żeby... Bo czasem się zdarza, rzadko, ale się zdarza, że dziecko jest zazdrosne o bliskość taty z mamą. I wtedy to jest niedobry sygnał, bo ono gdzieś się poczuło właśnie tym pępkiem świata. Dziecko powinno się radować, kiedy tata jest blisko mamy, kiedy z mamą jest w dobrej komitywie, a nie ma czasu nawet dla dziecka. Takie sytuacje można wyreżyserować i zobaczyć, jak dziecko reaguje, prawda? Dziecko powinno się cieszyć, że tata jest blisko z mamą, mimo że w tej chwili nie układa klocków z nią, bo właśnie przed domem musi ją przytulić, prawda?
Tak, można przetestować właśnie w ten sposób. Czy nie jest pępkiem świata? To jest dobry pomysł. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Wojciech z Gdańska.
Szczęść Boże, panie Wojciechu.
Chciałem wszystkich pozdrowić w studiu, szczególnie Jacka. Pewno nie będzie pamiętał, ale z domowego kościoła parę razy udało nam się go poprosić na rekolekcję, raz tam pod Gdańskiem, raz jeszcze w Tyrmanowej go wyciągnęliśmy chorego.
No może ktoś by tam stworzył.
Żeby nas tutaj tłumaczył nam pewne rzeczy. Ja powiem tak, jako dzwonię, żeby dać pewne takie świadectwo, że musimy jako ludzie Kościoła szukać takich autorytetów, których wiedzę wykorzystamy, później wdrożymy w życie, tak? I my z żoną konsekwentnie najpierw zaczynaliśmy od ojca Karola Meissnera, którego no, kochamy do dzisiaj. Wiele lat temu też robiliśmy z nim już rekolekcje dla małżeństw, ale jego właśnie porady, te pierwsze, podstawowe, gdzie tam zawsze też mówił o dotyku, tak, o obowiązkach, to też Jacek wielokrotnie powtarzał o obowiązkach, że już teraz mi się powiem szczerze, że zatarło, czy który z nich mówił, że dziecko nawet już od kilka lat ma, musi mieć tam obowiązek do podlewania jakiś na przykład kwiatek. Jak on zwiędnie, to ma konsekwencje tych kwiatek, tak? To są rzeczy, które gdzieś tam sobie zakonotowaliśmy. Jeszcze nie powiedziałem najważniejsze rzeczy, bo wiem, że przy radiu moje córki słuchają. Alicja i Ania, pozdrawiam serdecznie. Jedna ma 19 lat, druga ma 15, a więc wow. To już są panie.
Piękny wiek.
W każdym razie chciałem powiedzieć tak, bardzo konsekwentnie pewne rzeczy robiliśmy, a więc tak, wyjazdy w góry, tak, budowanie takich relacji, ale jednocześnie zawsze podkreślaliśmy i do dzisiaj nawet mamy takie zdanie, jak wypowiadamy, że najważniejsza w rodzinie jest relacja rodziców. A więc ten podstawowy fokus jest mój na żonę, żony na mnie, tak? I wszyscy, którzy nas znają, wiedzą, że my zawsze podkreślimy pewną rzecz, że zawsze ze sobą wspaniale spędzamy czas. Nigdy się nie nudzimy i potrafimy pojechać gdziekolwiek i spędzać ze sobą czas, nie nudzić się, nie marudzić, nie boczyć, nie. Oczywiście w pełni kochamy nasze córki, wymagamy od nich, tak? Te wszystkie różne rzeczy staramy się robić dla nich. To nie znaczy, że one tam będą słuchały przy tym radiu, ale to nie znaczy, że one wszystko doskonale robią, że nie wyprowadzają swoich rodziców z równowagi, tak? Że nie robią coś takiego, co my źle odbieramy. Ale świadomość, że rodzic dostaje dziecko, musi je ukształtować jako człowieka, ale to dziecko nie wychowuje tak naprawdę dla siebie, tylko dla świata, tak? To jest taka jedna z ważniejszych rzeczy, które gdzieś tam zawsze z żoną nam przyświecały. Wszystkie te wartości są bardzo ważne, także ważne jest to, żeby rodzice się najpierw formowali, a więc rodzice powinni jakąś wspólnotę znaleźć. No ja nie będę tam ukrywał, że dla nas najlepszy jest domowy kościół, tak? Wspólna formacja małżonków, która pogłębia więź wzajemną, bardzo pogłębia tą więź i właśnie rośnie wzajemny szacunek i to wszystko i jakby przy okazji rozwija się ta relacja z dziećmi, tak? Dzieci widzą, obserwują, jeżdżą z rodzicami tam od początku gdzieś tam na rekolekcje, a później wchodzą chętniej do wspólnoty, obydwie córki są we wspólnocie i jakby to się troszeczkę ułatwia. One mają w ten sposób dzisiaj taką świadomość, że potrafią się zatrzymać i nie muszą robić tak, jak wszyscy kalkulują, tak? Czy ktoś mówi, że to jest popularne, to moje, które powiedzą nie, ale ja mam inne zdanie. No, i to jest jakby największa radość dla nas, tak? Że właśnie, że potrafią coś takiego dzisiaj powiedzieć. Ja jeszcze tylko na marginesie chcę wrócić do jednej rzeczy, którą usłyszałem w audycji dzisiaj. Ja bym jakoś nie demonizował komputerów i tych mediów społecznościowych. No powiem tak, no 100 lat temu za taki jakiś przedmiot nowoczesny nawet parowóz mógł być uważany, tak? I jakbyśmy go odrzucali, bo przewozi, bo hałasuje i krajobraz do krajobrazu nie pasuje, to byśmy się nie posunęli jako cywilizacja. Jest komputer, musimy go jakoś adoptować do naszego życia. Są telefony, które oczywiście dzieci są. Dzisiaj wygląda ta sytuacja, że idziemy na kawę, byliśmy w niedzielę, to pierwsze co to córki miały oczywiście smartfony w ręku i 3-4 razy trzeba im mówić, żeby je odłożyły, bo jesteśmy na spotkaniu. No, dobrą metodą, dzisiaj największą karą dla młodszej córki, niedawno ją posmakowano, zabranie telefonu, tak? Za bardzo złe zachowanie gdzieś tam w szkole, po wywiadówce i podało mi się, zabraliśmy telefon bezwzględnie na tydzień czasu, czy tam troszkę więcej, no oczywiście była obraza majestatu. Niemniej jednak są takie pewne metody, które można prowadzić. Ostatnie zdanie, bo za dużo gadam. Mamy wspólnego spowiednika, cała rodzina ma, który też korzystał też z nauki ojca Karola Menzera i też Jacka też, ale też sam wielokrotnie mi jak ojcu tłumaczył, że ojciec musi brać córkę na kolana. Nic nie musi jej mówić, ale to dziecko musi siedzieć u niego na kolanach. No może tam objąć nie musi, ale jest coś takiego, że dziecko, jak córka siedzi u ojca na kolanach, to ma te poczucie bezpieczeństwa i największe emocje, jakie są w niej, się rozchodzą po paru minutach siedzenia. Ja do dzisiaj nawet tą 19-letnią biorę też na kolana, ale że to takie skrzydło skrzydłem. No to tyle chciałem. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Wojciechu.
Gratuluję i ojcu, i córce, że 19-latka może siąść na kolanach u taty. Ja muszę się pochwalić, że na moje po 20 też jeszcze siadają i nie jest to nic stosownego, ale to jest wynik całego życia, całego wychowania.
Nasza Ania też mi siadała.
No właśnie. więc takie dobra komitywa dorosłej córki z tatą jest jakimś potwierdzeniem tego, że przynajmniej najgłębszych, największych błędów w wychowaniu nie porobiliśmy. Wracając na chwileczkę do tych komputerów. Oczywiście demonizować nie można. Trzeba, tylko jest naszym nowym teraz wyzwaniem rodzicielskim, trzeba nauczyć używać tych nowych sprzętów, prawda? Żeby one nie panowały nad nami. Może bardzo banalny przykład. Jeżeli ktoś ogląda 20 godzin w tygodniu telewizję, tak strzelam po prostu, bo nie oglądam wcale. No, tam czasem się zdarza jakieś skoki obejrzeć, czy siatkówkę, tak? Ale powiedzmy, ktoś ogląda 20 godzin telewizję. Być może jest nałogowcem i nie może się oderwać, bo skacze po kanałach, klepie po tym pilocie i zobaczymy, co leci. To z taką osobą można zrobić taki kontrakt. Dobra, ogląda 20 godzin, w porządku, oglądaj dalej. Ale robimy coś takiego. W niedzielę siadasz przy programie i zaznaczasz 20 godzin, które chcesz oglądać. I oglądasz, ale tylko to, a nie minuty ponad to. Co się stało w tym? Jaka jest różnica między jednym a drugim oglądaniem? Pierwsze jest bez kontroli rozumu i woli. I to zawsze degraduje człowieka i rozbija go. A drugie, przejęta jest kontrola rozumem i wolą. I chodzi o to, żebyśmy rodzice nauczyli nasze dzieci, najpierw sami siebie, używać rozumu i woli, żeby narzędzie typu komputer, internet, tam, telewizor, tak dalej, było narzędziem poddanym mojej woli i mojemu rozumowi, a nie było narzędziem, które mi kradnie czas, bo zobaczymy, czy coś ciekawego leci. To jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście to by wymagało może dłuższego, mam nadzieję, że jest czytelne, to by wymagało trochę jakiejś strategii postępowania, żeby coś takiego osiągnąć, ale generalnie w życiu chodzi też o to, żeby przejąć kontrolę rozumem i wolą nad tym, co robimy. I jeżeli w pełni przyjmiemy kontrolę, będziemy robić zawsze to, co jest dobre, a odrzucać to, co jest złe, to po pierwsze jesteśmy święci, po drugie jesteśmy najszczęśliwsi na świecie, bo jesteśmy wewnętrznie wolni. I o to całe życie właściwie się toczy. Czy będę wewnętrznie wolny, czy będę zniewolony, prawda? A tak jeszcze, jeżeli mogę coś dopowiedzieć, to jeżeli córki słuchają, o tej porze jeszcze, to ja bym musiał coś do córek powiedzieć. Kochane dziewczyny, przepraszam, z pozycji dziadka do was mówię, ale jedno mam zdanie do takich córek jak wy i innych wszystkich. Czego na dzisiaj najbardziej brakuje dziewczynom? Dziewczyny, szanujcie siebie. Szanujcie siebie, będziecie szanowane. A to jest w życiu i w miłości ogromnie ważne. I dziewczyna, w tym chłopak się zakochał, może zrobić wszystko z nim. Może spowodować, że on zacznie paznokcie czyścić, uczyć się w szkole, zawód zdobywać, chodzić do kościoła, przestać przeklinać, zerwać z paleniem. Wszystko może dla kochanej dziewczyny. Póki ją zdobywa. A ona mu się zgadza na pierwszym spotkaniu, idzie z nim do łóżka i traci moc oddziaływania, staje się zakładniczką w jego rękach. Te biedne dziewczyny, którym wmówiono, że ona jest nowoczesna, jak zamieszka z chłopakiem, bez jego zobowiązania żadnego, to są rzesze skrzywdzonych biednych dziewczyn. Dziewczyny, córki swojego taty i mamy, szanujcie siebie tak, jakbyście chcieli, żeby wasze córki się szanowały i wówczas tragedia w życiu was nie spotka, a spotyka bardzo wiele dziewczyn dzisiaj.
Pan Wojtek przywołał tutaj ojca Karola Meissnera, który nas, moją żonę i mnie, przygotowywał do małżeństwa i ustawił nasze małżeństwo.
Przygotowywał do pracy w duszpasterstwie rodzin.
I był wielokrotnie tutaj naszym gościem w Radiu Maryja przed laty.
I dobrze, że to nazwisko zostało wywołane, ta osoba, bo jest w tej chwili bardzo ciężko chory. Jako lekarz jest przekonany, że to jest terminalna choroba. Jest bardzo ciężko chory, bardzo cierpi, bo bóle, jest choroba nowotworowa. Proszę na antenie wszystkich, którzy go znają i tych, którzy go nie znają, w ciemno uwierzcie, że to jest wspaniały człowiek, którego naprawdę rzesze pokolenia wychował całe. I kapłanów, i małżeństw, i młodzieży, żeby westchnąć do niego, żeby się wypełniła wola Boża w jego. Ale jeżeli jest możliwy cud wyzdrowienia, to prośmy o ten cud.
Benedyktyn.
Benedyktyn obecnie w Lubiniu, niedaleko Kościana, mieszka i cierpi w tej chwili, jest w łóżku, przykuty do łóżka. Prosimy o modlitwę w jego intencji.
Drodzy Państwo, 23:09 już za nami. Chciałem zaprosić na rekolekcje spotkania małżeńskie, takie weekendowe, w dniach 12-14 lutego. Są jeszcze w Białymstoku wolne miejsca. Zgłoszenia przyjmują Państwo Bożena i Przemysław Sułkowscy. Numer telefonu 661-754-243. Powtarzam, 661-754-243. Po godzinie 17 proszą o telefon. W weekend później, 19-21 lutego, spotkania małżeńskie będą w Elblągu, Olsztynie i Wrocławiu. Więcej można przeczytać na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl. Także zachęcam, bo to są króciutkie rekolekcje, ale świetnie pogłębiają relacje. I to na poziomie takim, gdzie jest małżeństwo uważające się za całkiem dobre, i na poziomie takim, kiedy już pozew rozwodowy jest wniesiony. jeżeli jest odrobina chęci, można wszystko naprawić. Te rekolekcje świetnie w tym pomagają. Zapraszam również na kolejne nasze audycje. Za tydzień 9 lutego trudne pytania naszych dzieci. Będzie kilka takich pytań zaprezentowanych i próba odpowiedzi na nie. Państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie. 16 lutego temat, jak duszpasterstwo rodzin chce służyć narzeczonym, małżonkom i rodzicom. Naszym gościem będzie ksiądz biskup Jan Wątroba, który jest odpowiedzialny za Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. 23 lutego opieka okołoporodowa nad matką i dzieckiem. Gościem będzie profesor doktor habilitowany Bogdan Hazan. I wracamy do naszej audycji Wychowanie córek. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie i pana doktora Jacka Pojkowskiego i pana prowadzącego. Witam. I na początku pragnę, jak to się mówi ku pamięci, gorąco pozdrowić pana doktora Jacka Pojkowskiego od żony Asi z Helu, z Warzewo, rekolekcje.
Ale jak mi miło.
Pana imię.
Krystian obecnie teraz już z Gdyni, bo wcześniej w Helu, teraz w Gdyni mieszkamy. Krystian z Gdyni dzwoni. Właśnie na początku pragnę gorąco podziękować za tą audycję, bo no dla nas, dla mnie, dla żony, ona jest takim, te wszystkie właśnie słowa są, utwierdzają w nas to, co gdzieś w sercu, jak to się mówi, dzwoni czasami. Te wszystkie takie ważne rzeczy odnośnie właśnie małżeństwa, wychowania. Ja też chciałam się podzielić takim, mam nadzieję, nie za długim świadectwem, mianowicie zawsze tak, bo mamy 7 dzieci i 6 córek w tym.
Gratulujemy.
I dlatego właśnie ta audycja jest też dla nas tak bliska. Jesteśmy od już prawie 13 lat małżeństwem i ja właśnie ze swojej strony chciałem powiedzieć, że to z czym się cieszę, że zawsze dokonywałem wyborów właśnie, że jak najwięcej czasu spędzać z rodziną, z żoną, z dziećmi i właśnie z perspektywy też nawet życia zawodowego. Jestem żołnierzem. I też miałem na przykład takie okresy, gdzie tam przełożony jakoś tam doceniał w cudzysłowie i trzeba było siedzieć do wieczora, ale modliłem się, zawierzałem to świętemu Józefowi, szczególnie Matce Bożej i na przykład dzisiaj, po kilku latach trudnego okresu pracy po godzinach, mam taką sytuację, że radykalnie się to zmieniło, aż mnie to zadziwia. Kolejna sprawa, na przykład w wojsku, no zdarzy się, że gdzieś chcą wysłać na jakiś kurs. Zdarzyło mi się nawet modlić o to, żeby gdzieś nie pojechać, żeby tej rodziny nie zostawiać, na przykład na 2 tygodnie. I ta modlitwa została wysłuchana, kurs został odwołany. Chciałem się jeszcze podzielić taką rzeczą właśnie z tym wychowaniem. Też właśnie szczęśliwie było tak, że kąpałem dzieci, kąpałem córki w tych wczesnych latach dzieciństwa i to faktycznie procentuje. One mają poczucie, dziewczynki mają poczucie swojej godności i też mają poczucie wstydu. Mieliśmy taką sytuację niedawno, że na basenie, wyjazd ze szkoły na basen, no i pani na basenie, która się nim opiekowała, był nakaz rozbierania się, bo trzeba wykręcić strój, bo do szatni trzeba wejść już suchym. No i na przykład nasza córka, jedna z córek, Weronika, no nie chciała tego zrobić, bo czuła się, że nie powinna w przytulu koleżankach i ten. I to też tak postrzegamy, że to też taki tak naprawdę dobry odruch. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć już na koniec, że właśnie to takie zaangażowanie w rodzinę, w bycie z dziećmi, z żoną. Mogę powiedzieć dzisiaj, że no dla mnie osobiście jako mężczyzny, ojca, męża, no to życie naprawdę pomimo trudności jest na, powiedziałbym, balsamem, jest takim poczuciem szczęścia, no bycie zakochanym w żonie bardzo mocno, radość z bycia z dziećmi, te dzieci nigdy mnie nie nużyły, nigdy nie, choć jakieś czasami może być zmęczenie pod koniec dnia, nigdy to nie było jakieś takie udręczenie, jakieś, że coś mi przeszkadza, także to wszystko łaska Boża, na pewno Bogu mogę dziękować i codziennie dziękuję i na koniec już naprawdę na koniec chciałem powiedzieć też sprawy duchowe. Tutaj niesamowite szczęście dla mnie jest takie, że mogę przed pracą tu w Gdyni codziennie o 6 rano mogę uczestniczyć we mszy świętej, co jest dla mnie wielkim darem. Nigdy wcześniej by mi się to nawet nie marzyło, że taka możliwość i czuję, że ta Eucharystia, ta modlitwa w zawierzeniu całej rodziny codziennym jest niesamowitą siłą. Gorąco dziękuję za audycję. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Jeszcze raz dziękujemy gorąco za te piękne słowa pana doktora. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Krystianie.
Bardzo rzeczywiście tą rodzinkę wspominam zawsze z ogromną serdecznością i mama wówczas, jak poznałem tych dzieci, bo troszeczkę mniej, ale mama wyglądała jak starsza siostra swojej najstarszej córki, prawda? Ale tutaj jedną rzecz chciałbym zauważyć. To pan Krystian się tak dziwił, że modlitwa została wysłuchana. No to ty się jesteś dużym chłopcem już, Krystianie. Jak chodzisz codziennie na mszę, jak się modlisz, to się nie dziw, że jest wysłuchana, no bo to jest normalne, prawda? Tylko rzeczywiście nam tej czasem ufności brakuje i to jest piękne. Takich pięknych rodzin myślę, że potrzeba i trzeba pokazywać. To myślę, że zadanie też dla was osobiste, żebyście nie ukrywali szczęścia waszej rodziny. Żeby inni patrzyli, no my też byśmy tak chcieli. Bo trzeba takim piękną wizją rodziny trzeba zarażać. A jesteście taką rodziną, że na oko widać, że to oko pociąga. I też mi wpadliście w oko ileś tam lat temu, jak się pierwszy raz spotkaliśmy. Bardzo serdecznie was pozdrawiam.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jolanta z tej strony, spod Warszawy.
Witamy panią, pierwszą panią dziś w audycji. Witamy serdecznie.
Bardzo mi miło. Generalnie przede wszystkim chciałam podziękować za audycję. Siedzimy tutaj z mężem i słuchamy obydwoje, dlatego, że też temat jest bliski, bo mamy takiego małego bobasa w zasadzie. Córka nasza ma 1,5 roku dopiero. No ale jest naprawdę duże zainteresowanie z naszej strony. Natomiast moje pytanie jest takie. Jeżeli samemu się nie dostało w zasadzie tych rzeczy, o których mówił tak mądrze pan Jacek, czasu, jakiegoś takiego większego zaangażowania rodziców, to pytanie moje jest takie, co jakby zrobić, skąd czerpać inspirację, żeby w zasadzie swoją córkę dobrze wychować? Skąd mieć pomysły i jak tutaj być dobrą mamą, żeby, no bardziej mówię tu o sobie, ale też mąż pewnie jak dobrym tatą, żeby jak najlepiej wychować właśnie nasze dziecko.
Słuchać naszych audycji między innymi.
Pan Jacek. Problem jest bardzo ważny, poważny i ogólniejszy, bo każdy człowiek ma jakieś ograniczenia wyniesione z rodziny i niestety dzisiaj czasem mu się mówi, no ty masz taką traumę z własnej rodziny, to ty już musisz taki być. To jest bardzo pesymistyczne, nie wolno tak mówić do człowieka i człowiek jak nie może myśleć. Co trzeba zrobić? Rzeczywiście trzeba stworzyć biznesplan, normalny biznesplan, który nie będzie polegał na chęciach. Ja będę lepszą mamą niż moja mama, no to bo to oczywiście te dobre chęci wiadomo, co jest wybrukowane, tylko plan musi być przełożony na konkretne czyny. Raz w tygodniu zrobię to, codziennie 3 minuty poświęcę na to, bo tak uważam, że dobre. I to można skonsultować z osobami ten swój pomysł, biznesplan, a potem po prostu zębami się chwycić i wypełniać to w jak największym procencie. Jak się nie uda w 100, no to nie się uda na początek w 30% wypełnienie, tylko potem 40 i tak dalej, prawda? Ale w każdym razie trzeba wymyśleć najpierw, jak jest dobrze, i tu można się posługiwać literaturą, konsultacjami z różnymi ludźmi, ze spowiednikiem również to można konsultować, wymyślić, jak jest dobrze, a potem to robić. Co jest dzisiaj wielkim problemem bardzo wielu ludzi, którzy się gubią, że najpierw jakoś robią, a potem wymyślają, że to jest dobrze, usprawiedliwiają siebie, dają sobie ideologię do swojego postępowania. To jest kompletna blokada rozwoju. Natomiast jeżeli my potrafimy najpierw wymyślić, jak jest dobrze, i potem, no, trudząc się, również sięgając do łaski, również prosząc modlitwą o wsparcie, będziemy chcieli wypełnić to, co postanowiliśmy, to jesteśmy na dobrej, tutaj na pewno rozwojowej. To do tego stopnia działa, że powiedzmy, chłopak, który wyrósł w domu dziecka, który nie znał ojca, nawet mama nie wiedziała, kto jest ojcem. Mamę widział 2 razy w życiu, raz trzecią, raz pijaną, w ogóle nie miał żadnej więzi z nią. I ten chłopak w wieku kilkunastu lat, jak poszedł do liceum, spotkał katechetę, który no, zadziałał na niego tak, że chłopak się nawrócił. Po prostu zaczął mu stawiać pytania. Chłopakowi on podjął te pytania. No. A wychowany był w socjalistycznym domu dziecka, gdzie po prostu wiara to był jeden wielki obciach. I ten chłopak się nawraca do bólu i postanawia być ojcem. I on się uczy, co to znaczy być ojcem. Idzie na studia o rodzinie. Pisze sobie. Rozmowy z nim wyglądały tak, że to naprawdę dla mnie było początkowo porażające. Patrzy mi w oczy, długopis przygotowany do pisania, każde słowo zapisze. Mówi, no dobra, jestem ojcem rodziny, wracam do domu, przekraczam próg. Co dalej? On nigdy tego nie widział. Prawda? To jest niewyobrażalne, jak można być wypranym z wizji rodziny. I ten chłopak został dobrym ojcem rodziny. On jest szczęśliwym ojcem rodziny, jest szczęśliwym mężem, żona jest szczęśliwa, dzieci się dobrze rozwijają. Ale właśnie co u niego się stało? On połączył dwie rzeczy. Jedno, zaplanował konkretnie, co on będzie robił, jak będzie wyglądało jego ojcostwo, bo nie miał wzorców żadnych, jak będzie, co będzie robił. Potem to wprowadził w czyn żelazną dyscypliną, a jednocześnie głęboko się nawrócił i na kolanach załatwiał sprawy. Prawda? Jeżeli włączymy te dwie rzeczy, wysiłek własny i wysiłek rozumu i woli, najpierw rozumu, żeby dobrze rozpoznać, co robić. Przy czym, żeby ten plan był, jeszcze raz mówię, przełożony na czyny, nie na intencje. Żeby to były konkretne rzeczy. Jak możesz naprawić relację z żoną, to niech wymyśli, że codziennie wychodząc do pracy pocałuje żonę w czółko. Jeżeli któregoś dnia cofnie się od furtki, bo zapomniał pocałować i 50 metrów wróci do domu i pocałuje żonę, to żona wie, że on ją kocha, bo jest na niego ważna. O to by chodziło, prawda? Więc jeszcze raz, zaprzęgamy rozum, żeby mieć dobrą koncepcję. Potem wolę, żeby tą koncepcję no, w maksymalnym stopniu wypełnić, konkretne czyny, a równolegle modlitwę, żeby mieć wsparcie odgórne. I wówczas nie ma rzeczy, których nie pokonamy. Nie wierzmy w to, że mamy traumę dzieciństwa, to w takim razie jesteśmy skazani na coś, nie? Człowiek jest jedynym stworzeniem, który może zmienić całkowicie swoje życie dzięki wysiłkowi i łasce.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Łodzi. Witam pana Leszka i pana doktora. Ja chciałem, bo pan poruszył jedną ważną sprawę już nie pierwszy raz w audycji. Taki pewien problem, że nie należy ograniczać się w rodzinie do tworzenia tylko nastroju, ponieważ dziecko ma jak gdyby większe oczekiwania. Ono chce, ma taką zdolność, żeby to wyładować gdzieś na zewnątrz. I my tutaj jesteśmy w kropce i nie mamy jak gdyby scenariusza. Mnie się wydaje, że, bo ja pamiętam z wychowania swojego dziecka, że dla mnie ważne było charytatywność, wpoić. I to było w kościele, czyli dzielić się z innym, bo zauważyłem, że dzieci mają taką radosną gotowość do ofiary. Ja nawet przy ostatniej, powiedzmy, tej świątecznej pomocy widziałem, jak dzieci polskie stały w mrozie, bo zbierały tam na ofiarę. One czują taką potrzebę. Mnie się wydaje, że w kościele można by było zorganizować zbieranie do puszek tam na dzieci, czy jakieś organizacje młodzieżowe, charytatywne, bo zauważyłem, że wielka jest potrzeba, bo w pewnym momencie jak gdyby w tym domu pomaganie mamie to nie wystarczy, jak gdyby to uczucie jak gdyby trzeba gdzieś wyładować na zewnątrz. Czy tutaj pan doktor ma jakieś pomysły dla naszych dzieci? Bo my jako dorośli to te nasze potrzeby duchowe to mamy. Nam odpowiadają sakramenty Kościół, ale dzieciom jeszcze coś jak gdyby bardziej jest potrzebne. To takie moje pytanie.
Tak, ważne pytanie, panie Januszu, dziękuję
mam
bardzo.
Mam pomysły i mam doświadczenia. Rzeczywiście jest niebezpieczeństwo, że my dorośli wygasimy, wytłumimy taką spontaniczną ofiarność naszych dzieci i nawet sam to tam przerabiałem kiedyś, jak gdzieś to dowiedzieliśmy, że jakaś mama samotnie wychowuje dziecko nie ma tatusia, no więc spakujemy paczkę. No to dzieci sobie coś ze swoich zabawek oddały. Tych zabawek u nas za dużo w domu nie było, ale było, bez przesady. To nie było tak jak w moim dzieciństwie, że był jeden misiu i koniec. Więc i najstarsza wyciąga zabawkę, wkłada do tego kartonika, który przygotowywaliśmy, takiego pamiętam jeżyka. Ja bym w dzieciństwie marzyłem o jakimś jeżyku, którego nigdy nie miałem i potem córka dostała takiego, prawie takiego jeżyka. Więc ja miałem emocjonalny związek z tym jeżykiem, nie córka, i naprawdę mało brakowało, gdybym powiedział, weź, a może damy coś innego, prawda? złapałem się na tym, że ja sam bym wyhamował, stary, dorosły dziad, spontaniczną taką reakcję dziecka. Ale można też takie reakcje troszkę prowokować, dzielić się z dziećmi, które czegoś nie mają, prawda? Ale to są takie te, chociażby w poście te skarbonki Caritasu, że dziecko odkłada, nie kupuje słodyczy, jakieś z kieszonkowego odkłada do skarboneczki, symbolicznie jakieś tam grosiki. To trzeba obserwować życie i okazję wykorzystywać. Gdzieś wokół nas się coś dzieje, chociażby właśnie jakieś tam dziecko zachorowało, coś, to pakujemy mu paczuszkę, oddajemy naszą ulubioną książeczkę temu dziecku, czy coś takiego, żeby właśnie uruchamiać to. Jest to rzeczywiście ważne, żeby dziecko nie było takie wsobne, tylko dla siebie, bo zwłaszcza jak dziecko jest pojedyncze w rodzinie, czy no w każdym razie niewiele tych dzieci jest, to nie wymusza konieczności dzielenia. Jeżeli dzieciaków jest więcej i rodzina nie jest zamożna, to te dzieci, że tak powiem, już we własnym sosie uczą się dzielić, uczą się oddawać, uczą się. A to jest bardzo ważna dziedzina, bo to jest podstawa też miłości, umieć coś z siebie dać, co mi się w cudzysłowie nie opłaci, prawda? Więc okazji trzeba szukać po prostu.
Ale jeżeli tu mówisz o rodzinie, natomiast tak systemowo, no to można włączyć, potem próbować włączyć już starsze dzieci w różnego rodzaju wolontariaty, gdzie już nie ma po prostu tam niekoniecznie paczuszki i w jakiejś misie, ale właśnie coś konkretna pomoc konkretnym ludziom.
Jest przepiękna akcja, to moje córki w tym uczestniczą, nasze córki w tym uczestniczą. To jest woreczek ryżu. W czasie Wielkiego Postu po mszach sprzedają woreczek, rzeczywiście tam jest firanek, uszyty woreczek, w środku jest taka torebeczka ryżu, taka jest 100 gram ryżu. Jaka idea? Żeby ktoś wziął ten woreczek ryżu za kwotę, którą mniej więcej zużywa w ciągu dnia na swoje wyżywienie. Na wszystkie batoniki, snickersy, prawda, kotlety i tak dalej, i tak dalej. Wrzuci to, te pieniążki. Te pieniążki pójdą na pewno prosto do tych ludzi, którzy potrzebują, nie na żadne organizacje, tylko bezpośrednio trafią do tych głodujących na świecie. A drugi jest ogromny przekaz tego, że ten worek ryżu, ten woreczek ryżu, te 100 gram wystarczy na przeżycie dnia. I setki milionów ludzi na świecie nie wiedzą, czy oni i ich dzieci jutro będą miały ten woreczek ryżu, prawda? Czyli mamy kilka rzeczy w jednym połączone. Budzenie takiej świadomości. Raz, ograniczenie własnych, jakichś wybujałych oczekiwań, że nam się wydaje, że nie wiadomo, co potrzebujemy. Szyneczki nie zjem, bo z tłuszczykiem, kiełbasa mi się nie podoba i tak dalej. A ludzie autentycznie głodują na świecie.
Tak. I ze 100 gramów musi wystarczyć, tak, bo więcej nie ma.
I te 100 gramów trzeba jeść po prostu, ugotować sobie i przystawić.
I zobaczyć, jak to jest. Nie?
Ale zobaczyć, że da się przeżyć. Mhm. I zobaczyć, że tak naprawdę nie potrzeba więcej, prawda? Więc tego typu akcje można samemu wymyślać, można w nie wchodzić, można uczestniczyć. Warto w ten sposób dzieci, że tak powiem, uczulać na niedole innych, a rzeczywiście, tak jak pan powiedział, dzieci są bardzo wrażliwe i bardzo chętnie się dzielą. To my dorośli czasem żałujemy właśnie czegoś.
Nie wyhamować tej chęci.
W domu nie będziesz czasował całego podwórka, bo nie mamy pieniędzy na to, prawda? Lepiej jakby się podzieliło. Jeszcze jedna myśl mi
właśnie
przyszła.
Właśnie, co na koniec,
jeszcze
bo
jedna
musimy
myśl
kończyć.
Przyszła, bo tutaj Krystian powiedział taką rzecz, pan Krystian, o tej wstydliwości, bo tego nie dotknęliśmy. Jest bardzo ważne, żeby chronić naturalną czystość i wstydliwość naszych dziewczynek, bo jest ona atakowana.
Chłopców
też, ale w tej chwili mówimy o dziewczynkach, prawda? Jest brutalnie atakowana programowo, systemowo, przez różne programy jest atakowane właśnie niszczenie naturalnej wstydliwości, która przecież ma chronić. Która ma chronić między innymi przed nieroztropnym, przedwczesnym rozpoczynaniem aktywności seksualnej. Zresztą dlatego jest atakowana, żeby zniszczyć tą barierę. To nie oszukujmy się, to nie jest przypadkowe działanie, prawda? I to jest cała dziedzina płciowości, seksualności jest dziedziną dzisiaj szczególnie ważną, żeby naszym dzieciom nie pozwolić, naszych dzieci zdemoralizować. I pytają mnie, jak to zrobić w takim rozseksualizowanym świecie. Ja zawsze odpowiadam, znam jeden, jedyny sposób, który jest, ja nie mówię, że jest stuprocentowo skuteczny, ale jest najskuteczniejszy ze wszystkich. To jest ład w sferze intymnej rodziców. Jeżeli my, rodzice, będziemy mieli idealny ład w tej dziedzinie, tak jak Pan Bóg wymyślił i przykazał, tak jak Kościół naucza, humanewite chociażby, jeżeli my będziemy mieli ład w tej dziedzinie, to ten ład przez skórę przejdzie na dzieci. Jeżeli będziemy jakiekolwiek niepokoje mieli tutaj, ta sfera będzie u nas nieuporządkowana, to ułatwimy tym, którzy chcą nam dzieci wykraść i nasze dzieci nie będą odporne na ataki. Także to zawsze powtarzam, że najważniejszym argumentem wychowawczym to jest własna postawa, własny ład, własne życie, i o którym nie trzeba nie chwalić, ale trzeba po prostu żyć przyzwoicie, żeby przekazać tęsknotę do przyzwoitego życia naszym dzieciom.
Dziękuję, drodzy radiosłuchacze, za włączanie się w naszą audycję, za wszystkie telefony. Dziękuję bardzo naszemu gościowi, panu doktorowi Jackowi Pulikowskiemu, za wspaniały wykład, za to, że był tutaj z nami przez te 2 godziny.
I ja dziękuję serdecznie.
Dziękuję pani Katarzynie za realizację tej audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.